Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam jej słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone, niedziela, świąteczne rozmowy dotyczące raportu o polityce rodzinnej w Polsce. Jest to kontynuacja rozmów z telewizji Trwam z godziny 18.15. A przypomnę, naszymi gośćmi są panowie, pan dr Tymoteusz Zych oraz pan Olaf Szczepiński, eksperci z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Juris. Znamy ten instytut, wiemy mniej więcej, czym się panowie zajmują. No i chcemy dzisiaj usłyszeć podsumowanie, bo raport jest jakimś podsumowaniem, jakąś informacją na temat polityki rodzinnej w Polsce. Specjalnie nie mówimy polityki prorodzinnej, bo chcemy ocenić właśnie, jaka ona jest, czy prorodzinna, czy raczej antyrodzinna, jakie były sugestie w tamtej części naszych rozmów. Witam panów bardzo serdecznie ponownie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękujemy za ten trud, żeby rozmawiać z naszymi rodakami i ich informować. Szczególnie, bo przed nami jesteśmy przed dzień zaprzysiężenia nowego rządu. Rządu, nie ukrywamy, nadziei. Rządu, który mówił bardzo jasno, że trzeba polepszyć byt polskim rodzinom, szczególnie tym wielodzietnym, szczególnie tym tradycyjnym po prostu. No, ciekawa rzecz, bo musimy mówić o czymś normalnym, a to tak jakbyśmy teraz, prawda, coś niezwykłego odkrywali, że rodzina to jest mama, tata i mając dzieci. Ale tego musimy bronić. Myślę, że Polska tutaj, mimo tych ustaw hańbiących, prawda, o tak zwanej przemocy w rodzinie i tak dalej, jakieś się obywatele, że tak powiem, obudzili, pewną rzeczywistość chcą zmienić. Zobaczymy tylko, jak rządzący teraz, oby było, jak najlepiej się wykażą. Bardzo prosimy panów o właśnie takie swoją ocenę, swój taki raport, swoje podsumowanie, jak widzicie właśnie tę sprawę polskich rodzin obecnie, jaki jest ich status, stan, z czym się borykają, co jest dla nich problemem, jak im przychodzi z pomocą państwo, czy też i w jakiś sposób społeczeństwo. Pan doktor Tymoteusz, tak? Zych pierwszy.
Więc ja wprost mogę zadeklarować, że na podstawie badań, które przeprowadziliśmy, systematycznych, dotyczących stosunku państwa do rodziny, właściwie nie mamy żadnych wątpliwości, że państwo rzadko, i to bardzo rzadko, rodzinie pomaga, czy rodzinę wspiera, a jeżeli już, to w niewielkim stopniu. Natomiast bardzo często w życie rodziny ingeruje, i to często także radykalnie ingeruje, nawet odbierając rodzinom dzieci. Tak? Więc tutaj na płaszczyźnie polityki rodzinnej są potrzebne radykalne, zasadnicze zmiany. Jest potrzebna gruntowna przebudowa, żebyśmy mieli w Polsce do czynienia z polityką prorodzinną właśnie, z polityką na rzecz rodziny, a nie polityką przeciwko rodzinie. I tutaj znamienne są dane mówiące o tym, jakie są efekty tej polityki prorodzinnej w zakresie bardzo istotnym, czyli w zakresie demografii. Tak? W tej chwili poziom dzietności, czyli w uproszczeniu mówiąc, przeciętna liczba dzieci rodzonych przez kobietę w Polsce, waha się od 1,2 do 1,3. Tak? Jeżeli będzie się utrzymywać dalej na tym poziomie, to w stosunku do dzisiejszego pokolenia rodziców, będzie pokolenie dzieci, jeżeli pokolenie rodziców liczy 100 osób, to w pokoleniu dzieci będzie ich już tylko 58, a w pokoleniu wnuków 34, tak? Czyli mówimy o radykalnym wymieraniu, i to nie w długiej perspektywie, ale w perspektywie życia ludzi, którzy już obecnie w naszym kraju są dorosłymi, tak? Więc perspektywy są dramatyczne i musimy się odwołać do dobrych wzorców, też z innych krajów europejskich, a jednocześnie uniknąć narzucania nam złych wzorców, wzorców negatywnych, ideologicznych, skrajnie lewicowych, i rozumnie tą naszą politykę prorodzinną przebudować.
I pan jeszcze w tym wstępu, Olaf Szczepiński, bardzo proszę.
To nie jest właśnie tak, że Polacy i Polki nie chcą mieć dzieci, nie chcą rodzić dzieci, w przeciwieństwie do chociażby sąsiednich Niemiec, gdzie tam wprost obywatele deklarują, że po prostu chcą mieć jedno lub wcale nie chcą mieć dzieci. Natomiast większość Polaków, zdecydowana większość Polaków w wieku między 15 a 35 lat chce mieć dwójkę lub trójkę dzieci. Mało tego, zgodnie z badaniami Eurostatu, jedynie 2% matek uważa, że idealnym, znaczy, przepraszam, nie matek, tylko kobiet w wieku rozrodczym uważa, że idealnym modelem rodziny jest model bezdzietny. I to wyraźnie pokazuje, że jakby tutaj Polacy chcą mieć dzieci, chcą zakładać rodziny, chcą mieć tych dzieci stosunkowo wiele, natomiast napotykają na różnego rodzaju przeszkody, w tym przede wszystkim na przeszkody materialne, na niestabilną sytuację ekonomiczną i mieszkaniową, w którym w żaden sposób państwo w żaden sposób tej sytuacji nie zabezpiecza ani nie wspiera. A raczej wręcz, tak jak już Tymoteusz wspomniał, często przeszkadza wręcz, ingerując w życie rodziny i łamiąc de facto zasady konstytucyjne.
No właśnie. Była taka też taka, takie podsumowanie, taka konstatacja, że właściwie to jest tak, że my staramy się po prostu, my jako społeczeństwo, no o drugie są naturalne. Natomiast media, niektóre, mówimy tego nurtu mętnego, czy te mainstreamowe i w ogóle programy, które są za pieniądze reklamodawców, prawda, czynione, tworzy taką atmosferę, jakoby połowa, nie wiem, Polek wybierała macierzyństwo na końcu, jakoby połowa rodzin polskich miała gdzieś, prawda, mieć dzieci i tak dalej. Porządek jest inny. Polacy, jak panowie mówią, chcą mieć w większości rzecz biorąc tradycyjne rodziny, tradycyjne związki, chcą mieć dzieci, tylko po prostu chcą mieć pracę i warunki, żeby te dzieci, tę rodzinę mogli wychowywać, utrzymywać. Natomiast oczywiście są i tacy, którzy nie z ich winy, jest bardzo źle i tutaj powinno im państwo pomóc, szczególnie kiedy mają dzieci. I ta pomoc to nie jest tylko jakaś z litości, to nie jest tylko taka, bo im się po prostu należy, tylko to jest taka pomoc patrząca w przyszłość, że to jest, prawda, depozyt przyszłego sukcesu, czy to materialnego w postaci właśnie zapewnienia ciągłości no, składek emerytalnych, czy nawet wzmocnienie rynku wewnętrznego. Wiadomo, że najbardziej ten rynek wewnętrzny, panowie mają rodziny, to wiedzą, zapewniają rodziny, szczególnie wielodzietne, dzietne, bo one każdego tygodnia, dnia robią potężne zakupy właśnie z tych zwykłych towarów, jak, prawda, mleko, kasza, jakieś witaminy, pieluchy, no wszystko, trudno wymieniać. To, co jest potrzebne w domu, prawda, bo wiemy, że w większości, część tylko Polaków przecież podróżuje po świecie i korzysta z jakichś tam kurortów, natomiast tak to normalnie żyjemy z dnia na dzień. I tutaj znalazłem na stronie NIK-u taką ciekawą, może państwu przedstawimy taki ciekawy wykres oczekiwań rodzin. Warto tutaj popatrzeć, jakie są tutaj odpowiedzi, jakie są tutaj wyroki naszych tutaj badanych, bo tak to trzeba się do tego odnieść. I panowie to skomentują. Co ciekawe, uwaga, to były takie pytania. Jakie masz oczekiwania? Zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin 41%. Zważywszy, że jaka to była grupa badawcza, no to tuż tam nikt nie lepiej wie, ale tutaj jest 41%. Ale chodzi mi o taką pewną, prawda, kolejność. Dwa, tworzenie miejsc pracy dla ludzi młodych. To jest drugie oczekiwanie, 41%. Trzecie, bardzo ważne oczekiwanie na tym podium. Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji materialnej. Patrzmy, trzecie, prawda? Czwarta tutaj ważkość. Pomoc w bezpiecznym powrocie matek małych dzieci do pracy. Małych dzieci do pracy. 23%. Stwarzanie warunków umożliwiających godzenie pracy zawodowej z opieką nad dziećmi. 21%. Zróżnicowanie wsparcia finansowego w zależności od stanu materialnego rodziny. To jest tutaj szóste miejsce na podium. 18%. Przeciwdziałanie patologiom w rodzinie. Oczekuje 16%. Rozwój infrastruktury, żłobków, przedszkoli, innych form. 14%. Inwestowanie w edukację, kształcenie dzieci i młodzieży 13%, jednolite świadczenia finansowe na każde dziecko, niezależnie od sytuacji materialnej, no to, co teraz by przyszło, jest 12%, też ciekawe. I wspieranie tradycyjnego modelu samowystarczalnej rodziny wielopokoleniowej 12%, ale co jest jeszcze ciekawsze, promowanie równych ról kobiet i mężczyzn w rodzinie 10%. procent. A przecież o tym promowaniu to słyszymy, prawda, aż do znudzenia przez ileś tam już miesięcy, bo przynajmniej ja lat pamiętam. Ciągle jest to mówienie, żeby tam podkreślać, tylko 10% badanych oczekuje, że takie coś będzie, a 41 i 32 normalnych, codziennych, realnych rzeczy. To tyle z mojej strony. Bardzo proszę, rozpocznijmy taką właśnie dyskusję na te argumenty i potem rozmawiajmy z naszymi słuchaczami. Panie doktorze.
Te argumenty, te wyniki
badań,
tak, te oczekiwania, te stanowiska, no, pokrywają się też z innymi badaniami prowadzonymi między innymi przez Kancelarię Prezydenta w tym roku, prowadzonymi przez Warsaw Enterprise Institute, prowadzonymi w ramach programu Diagnoza Społeczna. Wszędzie to wygląda podobnie, tak? Trudne warunki materialne są na pierwszych miejscach wymieniane jako najważniejsze potrzeby Polaków związane z utrzymaniem rodziny, tak? A ta uniformizacja ról płciowych zazwyczaj jest na miejscu ostatnim, jest bardzo rzadko podkreślana. I tutaj warto jest zwrócić uwagę z jednej strony na właśnie wagę, znaczenie, po pierwsze tworzenia takich warunków na rynku pracy, które pozwolą młodym ludziom na znalezienie zatrudnienia, likwidację barier na rynku pracy, a zarazem także likwidację tych barier, które sprawiają, że młodzi ludzie stosunkowo mało zarabiają, na potrzebę pomocy także ze strony państwa takiej bezpośredniej w ramach polityki rodziny. I tutaj możemy się wzorować na innych państwach europejskich, gdzie naprawdę funkcjonuje wiele dobrych wzorów, tak? Gdzie właściwie normą jest funkcjonowanie takiego jednolitego świadczenia o wysokości równej mniej więcej kwocie kilkuset złotych, które jest przyznawane bez względu na dochód dziecka. Więc z jednej strony wnioskiem z tych badań po prostu jest to, że Polacy chcą po pierwsze stabilizacji materialnej i do tej stabilizacji materialnej jest niezbędna i praca przede wszystkim, ale także pomocna jest polityka rodzinna i warto zacząć prowadzić prawdziwą politykę rodzinną. Będziemy jeszcze o tym mówić, że te instrumenty, które w tej chwili funkcjonują, to mają raczej charakter karykaturalny. No, niektóre z nich mogą być przedstawione jako śmieszne, tak? No, jak program Mieszkanie dla Młodych, który był przedstawiony jako prorodzinny, a 0,03% tylko u jego beneficjentów to były rodziny posiadające troje lub więcej dzieci. No, to jest po prostu śmieszne, tak? Zdecydowana większość beneficjentów to byli single i bezdzietni, tak? Natomiast, więc z jednej strony jest ta potrzeba prowadzenia polityki prorodzinnej, pewnego wsparcia materialnego rodzin, dowartościowania rodzicielstwa, dowartościowania rodzin wielodzietnych. Ale ujawnia się też druga rzecz, tak? Że do Polaków nie przemawia ta ideologia bardzo bałamutnego mówienia o równości. Mówienia o równości, która tak naprawdę wcale tutaj nie chodzi o równość, właściwie takiego nadużywania, wykorzystywania tego hasła równości w sposób niezgodny z jego właściwym, rzeczywistym znaczeniem, tak? Bo większość ideologów lewicowych, neomarksistowskich, genderowych, tak naprawdę posługuje się hasłem równości po to, żeby stworzyć, realizować swoją wizję ideologiczną i żeby ujednolicić, całkowicie zuniformizować role realizowane przez kobiety i mężczyzn. Nie może być różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami. Różnice są postrzegane jako coś złego. Czyli krótko mówiąc, ci ideolodzy wspominający często o równości, wcale nie traktują mężczyzn i kobiet równo, tylko pewne role, w szczególności naturalne, tradycyjne role kobiece, które kobiety dzisiaj często skutecznie z sukcesem łączą z pracą zawodową, tak? Ale te naturalne role związane z macierzyństwem, z wychowaniem dziecka są w ramach tej ideologii deprecjonowane, traktowane jako coś gorszego, jako coś mniej wartego niż praca zarobkowa, jako coś, co trzeba zredukować, zlikwidować. Stąd na przykład jednostronne tylko i wyłącznie popieranie żłobków, a zarazem wyłączenie wsparcia opieki sprawowanej przez rodziców w domu, tak? Stąd wiele różnych rozwiązań, takich jak system emerytalny, w którym matki kilkanaściorga dzieci nie mają prawa do emerytury, prawda? To są tylko przykłady pewne, tak? Ale chodzi tutaj po prostu o uznanie, że te tradycyjne, kluczowe, mające totalnie ważne znaczenie z perspektywy przyszłości społeczeństwa, rolę przede wszystkim sprawowane przez kobiety związane z wychowaniem dzieci, że macierzyństwo, które zasługuje na bezwzględny szacunek, jest czymś gorszym, jest czymś mniej wartym niż praca zarobkowa, prawda? I widać, że to do Polaków nie przemawia, że Polacy mają szacunek dla macierzyństwa, mają szacunek dla pracy, za którą często kobieta nie będzie dostawała bezpośrednio pieniędzy, ale która dla rodziny, dla narodu, dla naszej przyszłości ma znaczenie absolutnie fundamentalne i powinna być doceniana.
Te potrzeby Polaków właśnie stabilizacji jakiejś finansowej, ekonomicznej są też właśnie widoczne, kiedy zostawimy ze sobą poziom bezrobocia wśród młodych ludzi z dzietnością. I da się tutaj zauważyć pewną korelację, taką mianowicie, że ile razy w przeciągu ostatnich 15 lat bezrobocie wśród młodych ludzi rosło, to poziom dzietności jednocześnie spadał. I oczywiście odwrotnie. Tam w tych latach, kiedy poziom bezrobocia malał, to jakby w danym roku rodziło się więcej dzieci. I też jakby właśnie to, co ty, Tymoteusz, już wspomniał, że przede wszystkim ta stabilizacja na rynku pracy, czy stabilizacja, bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin też wiąże się z pewną likwidacją barier związanych z pracą. Zmniejszenie przede wszystkim kosztów pracy, które ponosi zarówno osoba pracująca, jak i pracodawca, które w zależności od tego, jak będziemy liczyć, czy od kwoty brutto, czy od kwoty netto, wynoszą odpowiednio ponad 40%, lub jeśli weźmiemy pod uwagę kwotę netto zarobków, to nawet do 60% tego zarobku stanowią daniny publiczne. I też jednocześnie jakby kwestia, to co też jest jednym z postulatów raportów zasadniczo, żeby te świadczenia bezpośrednie, które proponujemy, które rodziny mogłyby otrzymywać, miały charakter pewnego zwrotu zapłaconego przez rodziny podatku VAT, który jest stosunkowo wysoki w przypadku wychowywania jednego dziecka, jest to ponad 40 tysięcy rocznie. Inną sprawą zupełnie jest to, w jaki sposób ten system obecny funkcjonuje, który jest, już pomijmy tą kwestię, że jest skrajnie etatystyczny i promuje zasadniczo jeden model opieki nad dzieckiem, to znaczy instytucjonalny model opieki. Natomiast cała jakby problem polega na tym, że te środki, które państwo ma do dyspozycji, są w sposób dosłownie nieracjonalny wykorzystywane. No. Też jako instytut zajmujemy się pomocą rodzinom, gdzie doszło do interwencji państwa i gdzie państwo próbuje rozbić rodzinę, odbierając dzieci. I mieliśmy taki przykład niedawno w Pruchniku, gdzie po interwencji urzędnika odebrano rodzicom 7 dzieci, których koszt pobytu w placówkach zastępczych osiągnął kilkaset tysięcy złotych.
200 tysięcy złotych w ciągu kilku miesięcy, czyli naprawdę olbrzymią kwotę, tak, a tymczasem a głównym powodem, dla którego odebrano te dzieci,
była trudna sytuacja,
było ubóstwo rodziny. Tak. Tak, więc mamy do czynienia naprawdę ze spektakularnym marnotrawstwem pieniędzy. Szacunki są takie, że od 4 do 6 tysięcy złotych kosztuje miesięcznie pobyt pobyt w domu dziecka. No, w tej chwili jest odbieranych rodzicom już około od 600 do 700 dzieci rocznie i z każdym rokiem ta liczba się zwiększa. Od czasu, kiedy została najpierw przyjęta, później rozbudowana, dysfunkcjonalna ustawa, o której już mówiliśmy, właśnie o której tutaj mówi Olaf, o tak zwanej przemocy w rodzinie, która już w samej swojej nazwie zawiera kłamstwo, bo nie mamy do czynienia, bo tak zwana przemoc domowa częściej występuje w konkubinatach, w związkach nieformalnych niż w prawdziwych rodzinach. Tak więc ta skala rośnie. Z każdym rokiem coraz więcej dzieci jest odbieranych i z każdym rokiem to coraz więcej kosztuje podatnika. I powoli zmierzamy tutaj do modelu norweskiego, gdzie już zbliża się do 20% wszystkich urodzonych dzieci. Ta liczba dzieci, które zostały rodzicom odebrane. Tak? Czyli naśladujemy najgorsze wzrosty i to wszystko kosztuje. Tak, cały ten system kosztuje. Utrzymanie tych odebranych dzieci też kosztuje. Działanie tych urzędników, którzy często w bezmyślny sposób, przeszkoleni zresztą przez ideologiczne organizacje, o tym też już mówiliśmy we wcześniejszej części programu, odbierają dzieci, to pochłania olbrzymie koszty. Tymczasem wiele rodzin żyje w ubóstwie.
W większości tych przypadków wystarczyłoby po prostu jakoś bezpośrednio przekazać rodzicom jakieś środki, które mogliby zagospodarować w trakcie wychowania dzieci i ten problem by się nie pojawiał po prostu.
Tak, i tutaj warto też zwrócić uwagę, że często ofiarami takich absurdalnych działań urzędniczych najczęściej nawet są rodziny wielodzietne, tak? Rodziny wielodzietne, które zgodnie z treścią artykułu 71 polskiej konstytucji powinny być przedmiotem szczególnej troski ze strony państwa i szczególnego wsparcia. Te rodziny wsparcia nie odczuwają w tej chwili w istotnym stopniu. To jest najbiedniejsza w ogóle grupa społeczna, na rodziny wielodzietne i nie wynika to wcale z dochodów rodziców. Okazuje się, że dochody samych rodziców w rodzinach wielodzietnych w Polsce są nawet stosunkowo wysokie. I to mimo tego, że często jedna spośród rodziców, no najczęściej oczywiście mama, musi zrezygnować z pracy zarobkowej, żeby wykonywać ciężką pracę związaną z wychowaniem kilkorga dzieci. Tak? Ale mimo tego średni dochód rodziców nie odbiega tam od przeciętnego dochodu rodziców w rodzinach z dwojgiem, dzieci z jednym, czy nawet z mniejszą liczbą, tak? Z czego wynika to, że te rodziny są najbiedniejsze? No po prostu z tego, że jest tam dużo dzieci, tak? Więc w przeliczeniu na jedno dziecko te dochody będą już bardzo małe, tak? Kiedy minie 20-30 lat, to z tego, że rodzina wielodzietna, patrząc w taki sposób czysto pragmatyczny, ekonomiczny, jeżeli weźmiemy pod uwagę gospodarkę budżet państwa, to 20-30 lat wszyscy będziemy korzystać z tego, że rodzina wielodzietna te dzieci wychowała, tak? Bo te dzieci będą płacić w większości, będą płacić składki, będą płacić podatki, będą wreszcie pracować, co ma w ogóle korzystny wpływ na funkcjonowanie całej gospodarki, tak? Będą finansować i emerytury, i służbę zdrowia, i drogi. No bez dzieci, bez przyszłego pokolenia tego po prostu nie będzie, tak? I więc rodziny wielodzietne z punktu widzenia strategicznego dla państwa mają kluczowe znaczenie. Są dla państwa wielkim bogactwem. To są rodzice częściej niż w innych grupach, jeżeli chodzi o rodziny wielodzietne, to są osoby o silnym przywiązaniu do wartości, tak? I teraz mamy też przepisy konstytucyjne, które nakazują państwu szczególną opiekę nad tymi rodzinami, ale nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Mamy właściwie namiastkę systemu pomocy rodzinie w postaci tak zwanych świadczeń rodzinnych. To też już o tym mówiliśmy. Budzi to właściwie zarówno śmiech, jak i rozpacz może budzić ten system, bo pieniądze są w dużej mierze przeznaczane na biurokrację. Od rodzin, które chcą tam symboliczne wsparcie rzędu kilkuset złotych uzyskać, wymaga się przedkładania po 40 dokumentów czasami nawet, tak, w tym większości zaświadczeń. Sprawdzanie, wydawanie tych zaświadczeń, sprawdzanie pochłania olbrzymie pieniądze, 350 milionów złotych rocznie. One trafiają do urzędników, a nie do rodzin wielodzietnych, a nie do rodzin biedniejszych, tak? I później Nie możemy się dziwić, że w takiej sytuacji na przestrzeni ostatnich 25 lat od 89-90 roku to mamy oczywiście w ogóle ten problem demograficzny i w przypadku urodzeń pierwszego dziecka przez kobietę i w przypadku drugiego, ale okazuje się, że jak porównamy jak 25 lat temu ile się rodziło pierwszych dzieci, to ten spadek jest stosunkowo niewielki. W przypadku drugich dzieci też nie jest taki radykalny, ale liczba rodzin wielodzietnych, liczba dzieci trzecich, czwartych i kolejnych spadła radykalnie, tak? Czyli kobiety dalej rodzą pierwsze, drugie dziecko, ale trzeciego, czwartego już rzadziej chcą przyjąć z jakichś powodów te trzecie, czwarte dziecko. No i tutaj odpowiedź się nasuwa oczywista, tak? Że to są przyczyny ekonomiczne, bardzo trudna sytuacja materialna właśnie w tej grupie i właściwie żadne wsparcie państwa.
No właśnie, i patrzymy i wyciągamy wnioski, cały czas mówimy, że państwo powinno prowadzić politykę dalekosiężną, ale też widzieć problemy tutaj obecne, które są. Tak jak pan zatelefonował w tamtej części, mówiąc o tym, że są rodziny wielodzietne, które potrzebują pomocy bezpośredniej, nie dlatego, że są patologiczne, bo wielodzietność to nie jest patologia. Pewno, że są tam rodzice, można powiedzieć, bezrobotni, ale to nie są rodzice dysfunkcyjni tak zwani, prawda? Bo w tym systemie nie potrafili znaleźć tej pracy i to, myślę, że wasza fundacja też Ordo Iuris sprawdza takie rzeczy, żeby odróżnić, prawda? Naprawdę tych, którzy są, no pewnie jest zawsze jakiś procent, promil, procent, prawda? Ludzi, prawda? Abnegatów, leniów, tak zwanych, prawda? Jak to się nazywa, że którzy żerują na dobru wspólnym. No i też mają dzieci i trudno, żeby te dzieci teraz za to karać, że mają takich rodziców, ale większość przypadków to są ludzie, którzy chcieliby szukać, znaleźć pracę, mieć dobrą pracę i mieć swoje dzieci. A więc polityka dalekosiężna. Jutro mówimy, jesteśmy przed dzień Wielkiego Dnia w sumie, bo wielu ludzi ma nadzieję. Wielu ludzi właśnie takich zwykłych, prostych, bo przecież z takich ludzi, w sensie prostych, żyjących prosto, bardzo patrzących na życie prosto, chociaż mogą być wykształceni, tak wiele rodzin, tych wielu ludzi obdarzyło zaufaniem teraz rządzących już za kilkanaście godzin. Więc potrzebne jest to, co w tym raporcie. I panowie też się tutaj podpisują, chociaż wy macie swoje badania w waszym tutaj, jak to się nazywa, Ordo Iuris, tak, to jest fundacja, tak? Zagwarantowanie stabilizacji i socjalnego bezpieczeństwa skutkujące wzrostem urodzeń. Tutaj jest najlepszym zadaniem dla naszego państwa. To powinno być złotymi literami wypisane, nie wiem, w każdym urzędzie, prawda, pracy, w każdym urzędzie miasta, gminy. Zagwarantowanie stabilizacji i socjalnego bezpieczeństwa skutkujące wzrostem urodzeń jest najlepszym zadaniem dla naszego państwa i powinniśmy tutaj właściwie zakończyć tym zdaniem nasze wywody i słuchać słuchaczy. Tymczasem dalej czytam, w Polsce brakuje całościowego, strategicznego planowania działań na rzecz rodziny. I tutaj panowie niech mi pomogą, ale przypomnijmy sobie tak zwane, prawda, baby boom, prawda, baby boom, takie określenie angielskie, tak, że taki wzrost nagły urodzeń. W Polsce kiedy były te baby boomy? Pamiętam, dobrze mówię, 80-81 rok. Ta fala, która jeszcze tak dawno się kończyła, to są teraz obecni rodzice młodzi, nie? Już kończący swoją młodość, ale powiedzmy 81, 2, 3. Potem prawdopodobnie był 92, 4 rok, tak? Jeśli nie mieli pamięć. I potem mamy rok, no właściwie już nie mamy, ale mamy pewien wzrost 2005-2006. Chodzi mi o to, tutaj był czas solidarności, a więc budzenie nadziei, że będzie lepiej, że będzie zmiana, że będzie nowy system. Mamy potem lata 90. też, że jako tako już 2 lata, ale jeszcze poczekamy i już jest szansa, ale zawsze te baby boomy były połączone ze zmianami społeczno, prawda, no, politycznymi, bo one niosą zapowiedzi, że będzie więcej mieszkań, będzie więcej pracy, no będzie łatwiej żyć. I to jest właśnie bezpośrednie połączenie. No oczywiście te boomy, już nie mówię powojenne, które były połączone z tą nadzieją, że Polska się odradza, no to widzimy, no ale muszę panu zasmucić. Pewnie to wiecie, to już nie jest tajemnicą, ogłoszono, obliczono, że od wprowadzenia ustawy aborcyjnej do końca, właściwie do roku 89, zamordowano, tak trzeba powiedzieć, zabrano życie 22 milionom dzieci, Polaków. Pomyślmy sobie, co by to znaczyło, gdybyśmy mieli te 22 miliony, które by przynosiły co roku. Pewno ktoś powie, no to by dopiero było, jeżeli mamy kryzys, to byśmy się... No nie, no ale to już tą kwestię zostawiam, bo to jest na rozważania religijne, ekspiacyjne, o których też mówił Ojciec Święty, Jan Paweł II Święty, jeszcze był kardynałem, mówi ciekawe, mówi nie mówi ciekawe, ale mówi na pewno przyjdzie nam zapłacić jakąś cenę za to, za ten grzech, prawda? No, a my teraz mówimy tutaj demograficznie i popatrzmy, w jakim jesteśmy miejscu. A więc jak panowie też oceniają, ja myślę, że jest nadzieja. Zmieniło się też myślenie, kiedy patrzymy na rodzinę, na przykład wielodzietną. To już nie ma tak, takiego zakłamania, jak było w czasach tej komuny, prawda? Kiedy mówiono, że niech społeczeństwo socjalistyczne się rozwija, niech nie brakuje rąk i młodych, i a robiono wszystko, żeby te rodziny były jak najmniejsze. Te klitki, prawda, z całym szacunkiem, państwo wybaczą, ale budowano specjalne małe, prawda, żeby była kuchenka bez okna, prawda, pokój taki, że tylko jedno łóżko i łóżeczko. To była ta polityka, prawda? To było to myślenie. Panowie, co jeszcze?
Nie odeszliśmy tak naprawdę zupełnie od tego myślenia. Dzisiaj, w 2015 roku, obowiązuje choćby kontrowersyjny pod każdym możliwym względem program finansowania tak zwanej procedury in vitro. No i w perspektywie aktualnej tego programu, no to razem z refundacją leków jest na to, przepraszam, refundacją substancji medycznych, bo to operuje program terminem lek, podczas gdy nie mamy do czynienia z żadnym lekiem, tylko substancją, która ułatwia po prostu przeprowadzenie procedury. Więc też my się powinniśmy starać unikać takiej błędnej terminologii, której używać nie powinniśmy, bo narzucają ją ideolodzy po prostu, tak? Ale przeznacza się w tej perspektywie 300 milionów złotych na realizację tego programu razem z refundacją, tak? Który budzi gigantyczne wątpliwości. Przeznacza się kilkadziesiąt milionów złotych rocznie na refundację środków antykoncepcyjnych, tak? Po prostu są finansowane przez państwa, tak? No już nie mówiąc o refundacji obecnie realizowanych przez tak zwaną służbę zdrowia w Polsce zabiegów aborcyjnych, tak? Więc nie odeszliśmy całkowicie od tego myślenia. To jest ciągle obecne. Te pieniądze, które na coś są tutaj przeznaczane, są gdzie indziej z kolei nieobecne. I stąd mamy te deficyty rzeczywiście we właściwie rozumianej polityce rodzinnej. Stąd brak pieniędzy na wsparcie potrzebujących tego rzeczywiście rodzin, tak? Tutaj jedną rzecz konsekwentnie chciałem zwrócić uwagę, tak, że potrzeba nam naprawdę prawdziwej afirmacji macierzyństwa, potrzeba nam docenienia tej roli matki. I to jest absolutnie kluczową rzeczą, jeżeli chodzi o wszystkie rozważania o polityce prorodzinnej. Bo podejście lewicy jest właśnie takie, że matka to jest coś, czego się należy wstydzić, z czego należy zrezygnować, jak najszybciej wrócić. I tutaj uwaga, terminologia, prawda? Wracać do pracy, tak? Bzdura. Przecież kobieta, która wychowuje roczne dziecko, wykonuje często cięższą pracę niż nie jeden mężczyzna, kobieta.
Czy... Która ma dwoje albo troje, o dwa lata różnicy każdy, pomyślmy sobie, jakie opieki potrzeba. No to właśnie to panowie, jak mówię, dużo się już dzieje dobrego, bo już są stowarzyszenia rodzin wielodzietnych, te rodziny się też jakoś zwołują, organizują i co ciekawe, ja tak też rozmawiałem z niektórymi takimi właśnie osobami, że panowie, zauważcie, w sklepach czy gdzieś nie ma już takiego wzdychania. Ojej, nie z tych babci starsze. Ojej, jak prowadzi mama trójkę dzieci, nie? Ojej, jak pani współczuje. Te matki nie chcą współczucia, bo one bardzo świadomie swoje macierzyństwo przeżywają. Po prostu tylko chcą, żeby może być ktoś ich docenił, w tym sensie proszę. To pani, to państwo budują moc naszej ojczyzny, naszego państwa, bo za 15 lat te dzieci będą, prawda, brać zawody, będą kończyć studia, będą lekarzami, będą policjantami, będą i tak dalej, i tak dalej. To, co gdzieś u nas to jest. Coraz więcej tego jest, za to, co są we Włoszech, czy w innych krajach Europy, kiedy szanuje się. Tylko nie tak, że Boże, bo weszła mama z dwójkiem dzieci czy z trójkiem do metra. Nie. Ale jest uśmiech, jest taka akceptacja i taka, no, ja myślę, że no, taka atmosfera, że to nie jest, że, bo to dzieci są bardzo ładne, są ładnie ubrane, to nie są jakieś, prawda, to co chciano zrobić, że dzietność kojarzy się z biedą, prawda? Było takie socjalistyczne, tak. To szczególnie pokazywane gdzieś na wioskach. Oczywiście wszędzie są rzeczy, które mogą się przydarzyć. Są ludzie, którzy nie do końca są w stanie zrozumieć, jakim darem ich Pan Bóg obdarzył, ale nie można tego uogólniać i krzywdzić w ten sposób.
Właśnie dostrzegły to niektóre z państw Europy, zarówno zachodniej, jak i tutaj naszej ościennej, które no może nie wprost może traktują ten czas spędzany przez matki z dziećmi w domu jako pracę, ale chociaż w niewielkim wymiarze zaliczają ją chociażby na poczet stażu pracy, czy liczonego ostatecznie do emerytury, czy też traktują na przykład rodziny wielodzietne w ten sposób, że że mają opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne, czy chociażby czy jeszcze jakieś tak, funkcjonowało...
Jakieś ulgi, na przykład karta wielkiej rodziny, ale niech to będzie logiczne.
Też mają odprowadzane na przykład składki w wysokości 3% średniego wynagrodzenia na poczet też konta emerytalnego.
Jest to w szczególny sposób premiowane.
Jeśli mogę, to chciałem właśnie jeszcze nawiązać do tego myślenia o rodzinie i w zasadzie też daleko nie odbiegliśmy w zakresie tej polityki mieszkaniowej od tego myślenia. Chociażby weźmy wadliwy całkowicie program Mieszkanie dla Młodych, którego w zasadzie ponad 70, prawie 77% beneficjentów stanowiły osoby single po prostu tak zwani. Przy czym jedynie 37 rodzin wielodzietnych tak, w 2014 roku w całym kraju skorzystało z tego programu. I tutaj jakby ten program właśnie też pokazuje to myślenie o takiej polityce mieszkaniowej, gdzie w zasadzie zostały wprowadzone limity powierzchni mieszkania i teraz proszę sobie wyobrazić, jak rodzina na przykład z trójką, czwórką czy z piątką dzieci ma się zmieścić na powierzchni 50 metrów kwadratowych.
Teraz tam drobne zmiany zostały do tego programu szczęśliwie wprowadzone, ale dalej prawdopodobnie ta struktura jego beneficjentów się nie zmieni. Głównie to będzie program dla bezdzietnych i dla singli, tak?
Ale czyli nawet singlom jest ciężko, bo okazuje się, żeby utrzymać jedna osoba mieszkanie jest bardzo łatwiej jest dwie osoby, nie chcę powiedzieć dwóch, ale drodzy Państwo, bo chodzi o sytuację, no żeby, jak to powiedzieć, brakuje mi słów, żeby była ta zachęta też, ale też i coś praktycznego, że można było łatwo wózkiem wjechać do takiego mieszkania, prawda? Żeby
tak, no są takie drobiazgi. Tak. I czasami nawet nie wydając dodatkowych pieniędzy można zmienić trochę tę atmosferę wobec rodzin, tak? To są pewne drobiazgi, które z jakichś przyczyn też rzadko były przez ostatnie lata robione, tak? Choćby wsiadając do pociągu, prawda? Kiedy wsiadam do pociągu ze swoją rodziną, to żeby skorzystać z ulgi rodzinnej właśnie, czyli dla rodziców jadących z dziećmi, okazuje się, że to jest chyba jedyna, czy jedna z bardzo nielicznych ulg, z których nie mogę skorzystać kupując bilety przez internet, co często będzie po prostu wygodniejsze, prostsze, tak? Tylko to jest jedyna ulga, czy jedna z nielicznych, kiedy trzeba będzie stanąć w kasie. Tak samo kupienie biletu, specjalne są przedziały w tej chwili w pociągach dla rodzin z dziećmi, prawda? Fajnie, że coś takiego zostało wprowadzone, ale ciekawe, że wszystkie inne miejscówki można rezerwować za pomocą internetu. Tego jednego nie można, co jest pewnego rodzaju utrudnieniem, bo to człowiek często chce rezerwować kilka dni wcześniej. Symboliczne rzeczy to nic prawie nie kosztuje, żeby umożliwić rodzicom korzystanie z takich udogodnień, a jednak coś tam zmienia, jakąś tam percepcję. Więc takie drobne zmiany często mogą pozytywnie wpływać. Tak? Niektóre instytucje zaczęły w ostatnich latach wprowadzać na przykład specjalne kolejki dla rodzin wielodzietnych. Tak? I tutaj się okazało, że zawsze ta kolejka, zawsze ta rodzina wielodzietna przez ostatnie kilkadziesiąt lat była powiedzmy przez pewną propagandę przedstawiana jako dysfunkcyjna, jako coś gorszego, tak? A tutaj człowiek jednak stoi w tej kolejce obok i widzi, wielodzietni mogą przejść szybciej. Może fajnie być wielodzietnym.
No, ale to są jednak takie wycinki rzeczywistości. Jedna z 25, ale tak jak te karty wielkich rodzin. Ktoś może do nas zadzwonić, to nam przedstawi, jakie tam są praktyczne udogodnienia. Słyszałem, że jakieś wejścia do parków narodowych, że jakieś tam wakacyjne wyjazdy. To chodzi o realizm pewien. Co najbardziej składa się na bolączki życia codziennego każdej rodziny? Patrzymy, a więc cena lekarstw, cena żywności, cena środków, detergentów, cena ubrań, to już może być mniej, bo powiedzmy rodzina wielodzietna jakoś, ale też, prawda, czy nawet tych zabawek, no przecież dziecko też potrzebuje się bawić. A więc te rzeczy podstawowe powinny być brane pod uwagę. To co, no oczywiście żyliśmy na kredyt, ale wtedy w czasach gierkowskich, ale były takie lata, przynajmniej te pierwsze lata 70., kiedy mówiono, że właśnie była ta atmosfera sprzyjająca rodzinie, bo pojawiły się pewne ulgi, pewne tutaj, ale na tamte lata oczywiście.
Tak, to trzeba potwierdzić, oczywiście. Mhm. Lata 70., nawet początek lat 80., to był okres, kiedy w porównaniu z tym, co mamy dzisiaj, jeżeli chodzi o takie realne, po prostu materialne wsparcie dla rodzin, no było ono dużo silniejsze niż w tej chwili, tak? I to są konkretne liczby, tak? Konkretne wielkości, z którymi w tej chwili w ogóle ogóle nie mamy do czynienia, tak?
Standardy pewne, bo wiadomo, że jak coś porównamy teraz 2015 rok, a 82, no to było wszystko inne i było gorsze, szare i tak dalej, ale to było 30 lat temu, to było 35 lat, 30 lat po wojnie, prawda? Więc tu musimy
było gorsze i szare, ale tutaj chodzi o konkretne pieniądze, tutaj chodzi o możliwość znalezienia mieszkania, tak? Jeżeli dzisiaj młoda rodzina nie jest w stanie nawet wziąć kredytu na mieszkanie, tak? Już nie mówiąc o kupieniu mieszkania, no to trudno jest to porównywać z możliwościami jakiejkolwiek stabilizacji, prawda?
Wziąć, bo po prostu umowa śmieciowa nie pozwala na zawarcie umowy z bankiem, bo bank powie, że mam takie, a takie wymogi, bada takie małżeństwo, nie jesteście w stanie go spłacać, więc nie możemy gadać.
Zresztą cały ten program rządowy Mieszkanie dla Młodych, też tutaj warto zwrócić uwagę, że w ogóle warunkiem wzięcia w nim udziału jest uzyskanie kredytu, więc tak naprawdę olbrzymia część społeczeństwa, jeżeli nie większość, czyli osoby, których po prostu nie stać na ten kredyt, tak? Pamiętajmy, że z każdym kolejnym dzieckiem też te zdolności kredytowe się zmniejszają, tak? W ogóle są wykluczone z udziału w takim programie, tak? Więc tutaj można powiedzieć, że mamy do czynienia z daleko idącym nieporozumieniem, bo jest program tak naprawdę dla nielicznych, najbogatszych, gdzie kryterium jest uzyskanie kredytu, no a osoby, które tak naprawdę potrzebują wsparcia materialnego, to często tego kredytu w ogóle nie uzyskają, tak? Więc mamy tutaj poważne nieporozumienie. Ale to, co jest najważniejsze, to przede wszystkim zwrócenie uwagi na takie dwa filary. Jak przyjrzymy się większości tych państw zachodnioeuropejskich, ale i środkowej Europy, i wschodniej, i nawet państwa ościenne, i Rosja, i Ukraina do pewnego momentu, dopóki tam nie rozpoczęły się te obecne zawirowania wojenne, tak? I kraje zachodu, to z reguły są takie dwa filary, tak? Jeden filar to jest właśnie takie świadczenie stałe dla po prostu na każde dziecko pewna kwota stosunkowo niewielka, pokrywająca część kosztów utrzymania i z reguły ta kwota jest wypłacana na takim poziomie, ile wynoszą podatki pośrednie, czyli VAT, czyli akcyza płacone w związku z wychowaniem tego dziecka, czyli odpowiednik takich kilkuset złotych miesięcznie. I to jest jeden z takich filarów, taki stały zwrot podatków związany z wychowaniem dzieci, który naprawdę się dość mocno przekłada na status rodziny. Ale drugi bardzo ważny filar to jest opieka nad małymi dziećmi. I w Polsce jest prowadzony pod tym względem taki dość absurdalny model, tak? Bo finansowane są tylko i wyłącznie państwowe żłobki. Państwowy żłobek w większych miastach kosztuje 1300 zł, w mniejszych miejscowościach około 3000 kosztuje sama dotacja państwa. Natomiast jeżeli rodzina się sama zajmuje tym dzieckiem, a większość rodzin samemu się chce zajmować małym dzieckiem, szczególnie do trzeciego roku życia, czy to mama, czy to z pomocą babci czasami, tak? To jest ta sama praca, a często nawet lepiej wykonana. Wiadomo, że kontakt z rodziną, szczególnie dla takiego małego dziecka, to jest absolutny fundament, jeżeli chodzi o rozwój osobowości, to żadnego wsparcia nie ma. I tutaj spojrzymy sobie na Francję, na Finlandię, w trochę innej formie nawet na Czechy, gdzie właściwie publiczne żłobki są w zaniku w tej chwili, tak? Do pewnego stopnia nawet na Litwę, tak? Spojrzymy sobie na te kraje i tam widzimy, że rodzina może sobie wybrać, czy ona chce wysłać dziecko do tego żłobka i to wybiera najmniej dzieci zdecydowanie, czy będzie chciała skorzystać z niani w domu, bo okazuje się, że tak naprawdę jak policzymy, to taka niania jest niewiele droższa niż żłobek często, tak? Szczególnie jak jest dwoje czy troje dzieci. Czy, i to będzie najwięcej osób zdecydowanie wybierać, po prostu sama mama chce tam te kilkaset złotych dołożyć, czy też od podobną kwotę w innej walucie do budżetu domowego, tak? I to, te dwa filary to będzie fundament, po pierwsze, sensownie pomyślanej polityki rodzinnej i widzimy w różnych krajach. I to widzieliśmy i we Francji, i w Finlandii, i nawet do pewnego stopnia w Szwecji, tak? Widzieliśmy to w Czechach, na Litwie, że po tym, jak wprowadzono politykę opartą na takich dwóch filarach, to jest ważne, żeby mówić o dwóch, tak? Nie tylko o jednym, ale o obu tych filarach, to wtedy widać wyraźne odbicie, wzrasta dzietność, jest więcej dzieci w tych krajach i młode kobiety przede wszystkim mają pewne poczucie stabilizacji materialnej, tak? To obok tych filarów jest wiele też innych instytucji, które powinny je uzupełniać, tak? Ale po pierwsze, filar dotyczący całego wychowania dziecka, jakieś tam wsparcie w trochę mniejszym wymiarze, a w trochę wyższym, na samym początku dziecku do trzeciego roku życia, no bo ono wtedy potrzebuje stałej opieki. Wtedy często mama, wtedy często ktoś z rodziców będzie musiał albo bardzo mocno ograniczyć, albo zrezygnować z pracy zarobkowej i wtedy to wsparcie jest naprawdę zdecydowanie najważniejsze. I ważne, żeby one się nie ograniczały tylko do żłobków. I jeszcze tylko dodam, że to rozwiązanie obecne żłobkowe o tyle jest także wątpliwe, że nie tylko większość matek polskich, w ogóle rodziców, nie chce ze żłobków korzystać, mniejsza część chce i można uszanować to ich prawo, tak? Natomiast większość nie chce, ale ciekawe, że w tej chwili żłobki funkcjonują prawie wyłącznie w miastach, nie funkcjonują na wsi. Dlaczego? No bo jest mała gęstość zaludnienia, trudno jest dojechać, na wsi w ogóle nie mają racji bytu. Więc system opieki nad małymi dziećmi, który opiera się na żłobkach, kosztownych, drogich, co więcej, w Polsce te żłobki działają z reguły w wersji 8-godzinnej, czyli na skutek tego dzieci w Polsce spędzają najwięcej w żłobku w całej Europie, to na wsi to w ogóle nie ma racji bytu i w związku z tym ten system wyklucza 40% ludności Polski i taki system musi koniecznie zostać zreformowane. Bez tego nasza polska polityka rodzinna w pełni nie ruszy, tak? To jest konieczna zmiana systemu opieki nad dziećmi do lat 3. Na bardziej efektywny, rozsądny, poparty badaniami naukowymi dotyczącymi rozwoju małych dzieci i poparty też opiniami polskich mam, polskich ojców, polskich rodziców, tak?
Słowem chodzi o to, żeby umożliwić rodzicom realny wybór formy zarówno sprawowania opieki, jak i czasu pracy. I tutaj chociażby można się odwołać do przykładu francuskiego, gdzie rodzice mogą skorzystać z dofinansowania za redukcję etatu. W sensie chodzi o to, że jeżeli rodzic zdecyduje się ograniczyć swoją aktywność zawodową, to w jakiś sposób państwo mu ten czas poświęcony na rodzinę zrekompensuje. Nie są to jakieś wielkie kwoty, ale już samo to pokazuje, że ci rodzice mogą realnie myśleć o pewnych rozwiązaniach, w jaki sposób spędzać więcej czasu z dzieckiem, w jaki sposób zapewniać mu to bezpieczeństwo materialne i bezpieczeństwo takie no, rodzinne, ciepło rodzinne, tak, domowe, które jest najlepszym środowiskiem dla wzrostu małego człowieka.
Tak, i to jest jak mówię, rzecz sprawdzona, rozwiązanie, które nie jest jakimś oryginalnym pomysłem, który pierwszy raz mielibyśmy tutaj w tej chwili w Polsce wprowadzać, ale w mniejszym lub większym stopniu, we Francji, w większym Finlandii, tak? Tak naprawdę też w Czechach, czy do drugiego roku życia na Litwie. Chodzi po prostu o to, żeby dać rodzicom taką faktyczną możliwość wyboru i nie zapominać o tych pierwszych 3 latach, bo ta propozycja, która została teraz przedstawiona, jest niezwykle ważna. 500 zł na dziecko, przemyślana. Też tutaj trzeba zwrócić uwagę, że ona w szczególny sposób uprzywilejowuje rodziny wielodzietne, tak? Rodziny mające 2 dzieci też tutaj otrzymują wsparcie, ale proporcjonalnie tam 3., 4. dziecko będzie według tej propozycji kolejne 500 zł. To jest rozwiązanie, które może być dla polskich rodzin naprawdę wielką ulgą i trzeba pamiętać, że naprawdę niesamowicie bałamutne i bezmyślne jest takie mówienie, że ktoś będzie chciał ze względu na 500 zł posiadać kolejne dziecko. Tak? No wiadomo, że koszty wychowania dziecka są znacznie wyższe. Jeżeli ktoś mówi, że ze względu na 500 zł będzie jakaś osoba w Polsce chciała mieć kolejne dziecko, no być może tam, trudno powiedzieć, jakiś skrajny przypadek się zawsze może zdarzyć, ale jeżeli ktoś mówi, że takie zjawisko będzie na szerszą skalę występować, no to jest po prostu całkowicie oderwany od rzeczywistości, nie wie, ile kosztuje wychowanie dziecka w naszym kraju, tak? Bo to są realne pieniądze, no, przewyższające te 500 zł, szczególnie kiedy mamy młodą rodzinę na dorobku, która jeszcze musi tam spłacić mieszkanie, jeszcze musi inne koszty ponieść, tak? Więc to zupełnie jest oderwane od rzeczywistości. To jest jeden z tych ważnych filarów, ale ważne, żeby pamiętać o drugim, bo w tej chwili te pieniądze w Polsce przeznaczane na opiekę nad małymi dziećmi naprawdę są w dużej mierze marnotrawione, bo żłobki są bardzo drogie, tak? Są bardzo drogie i taka opcja powinna oczywiście istnieć dla części rodziców, tak? Jest jakaś tam grupa, kilka do kilkunastu procent rodziców, którzy preferują żłobki, tak? Ale nie można całego systemu pod kątem kilku, kilkunastu procent tworzyć, tylko można tym osobom dać po prostu taki wybór, jeżeli chcą korzystać, albo jeżeli mają taką konieczność ekonomiczną, tak? Bo część osób ze względu względu na twardy przymus ekonomiczny, będzie musiała skorzystać z tego. No, są takie sytuacje życiowe, kiedy po prostu inaczej innej decyzji podjąć nie można, tak? Nie ma członków rodziny, którzy mogą zająć, a oboje rodzice muszą wykonywać pracę zarobkową, tak? Ale większości osób należy dać taki wybór, bo większość rodziców nie chce z publicznej opieki korzystać, a muszą się na nią składać. Jeżeli mama w tej chwili i tata zajmują się dzieckiem w domu, to i tak, płacąc składki od swojej pracy zarobkowej, to i tak muszą finansować opiekę w żłobku, tak? Mimo, że nie posłali dzieci do żłobka, mimo, że mieszkają na wsi, a tam żłobka nie będzie, tak? To jest naprawdę w śladowym stopniu te żłobki na wsi w tej chwili istnieją, tak? Mieszkańcy wsi muszą się dokładać do tych żłobków, mimo, że w ogóle z nich nie korzystają. Rodzice, którzy czytają różne badania i widzą, że chyba może być lepiej dla dziecka, jeżeli będzie wychowywane w domu, tak? Tutaj w raporcie, który na naszej stronie internetowej ordo-iuris.pl można odczytać, przytaczamy szczegółowo te badania, które mówią o różnych formach opieki, szczególnie nad małymi dziećmi, porównują je, no i wskazują, że ta opieka domowa może być naprawdę, szczególnie nad dzieckiem do trzeciego roku życia, bardzo korzystna, tak? Opieka mamy, oczywiście z udziałem też ojca, z udziałem pozostałej części rodziny, dziadków, tak? To naprawdę dobrze wpływa na rozwój dziecka i tutaj wielu rodziców chce z takiej opieki korzystać, ale jednocześnie dokładając się do żłobków, do takiej formy nie mogą uzyskać żadnego wsparcia, tak? No i tutaj pora, naprawdę najwyższy czas, żeby zacząć rozsądnie wydawać pieniądze, tak jak wydają pieniądze te kraje, gdzie jest wyższa dzietność od dzietności w Polsce, i stworzyć, różnie to możemy nazwać, formę bonu, formę wyboru, powiedzmy, prawda? Czy rodzic sam decyduje, czy chce, żeby pieniądze poszły do żłobka, czy chce, żeby pieniądze poszły do niani, czy chce, żeby pieniądze poszły do samej mamy, która się zajmuje przez pierwsze 2 czy 3 lata tym dzieckiem, czy babci, tak? Spójrzmy na przykład węgierski, tak? Tam też takie rozwiązanie jest poza tymi krajami, o których my w tej chwili rozmawiamy, tak? Rodzice, także dziadek może pobierać, czy babcia takie pieniądze, tak? To jest kwota oczywiście, która nie przekracza rzeczywistych kosztów opieki nad dzieckiem, ale częściowo je rekompensuje, tak? I wtedy będziemy mieli równość. I wtedy tradycyjna rodzina będzie równoprawną opcją w stosunku do tych rozwiązań, które są obecnie proponowane, tak? Bo w tej chwili takie przemodelowywanie rodziny, zmuszanie rodziny do przyjmowania jakichś takich ideologicznych form jest odgórnie po prostu narzucane, tak?
No i już pora na rozmowy z naszymi słuchaczami. Ja przypomnę, dzisiaj mamy rozmowę temat raport o polityce rodzinnej w Polsce. Nasi goście dr Tymoteusz Zych oraz Olaf Szczepiński, eksperci Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, o tym rozmawiamy. I za chwilę telefony od naszych słuchaczy. Wcześniej piosenka "Jestem mamą, to moja kariera", śpiewa Natalia Niemen, a my zapraszamy do rozmów. Zatwierdzony. piosenki, rozmawiamy z naszymi słuchaczami. To była piosenka Jestem mamą, śpiewa Natalia Niemen. No, piękna piosenka, gratulujemy pani Natalii też, że taką karierę wybrała, ale ponad inne, które też ma ze sobą. I na pewno pan Czesław tam w niebie jest dumny z córki i z wnuków, prawda, które posiadają. No i ten, na czasie do naszych rozmów ta piosenka. Wiele właśnie kobiet taką właśnie karierę wybiera, wiele mam i świetnie i bardzo dobrze, że tak jest. Pozdrawiamy i życzymy sił w trudzie też, ale w tych radościach.
I oby nikt im nie przeszkadzał.
Tak, w karierze właśnie tej właśnie przepięknej, ważnej. Rozmawiamy z naszymi słuchaczami i nasi goście też potem odpowiedzą. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Cześć Boże, ojcu i gościom studio.
Cześć Boże, witamy.
Kochani,
kto mówi,
dużo
kto mówi?
Zostało podjętych i powiedzianych tematów.
Ale kto mówi, jeśli można?
Przepraszam, bo skupiłem się na tym właśnie. Mirek z Łodzi.
Pan Mirosław.
Ja jestem, znaczy dużo właśnie, a nic nie jest wspomniane o rodzinach, które zostały, znaczy rozeszły się. Ja jestem właśnie, gdzie żona ode mnie odeszła, mamy córeczkę. I tutaj właśnie, gdy inne osoby, młodzi czy mężczyźni, ojcowie, oni właśnie patrzą na to i nie ma żadnego wsparcia. To też mi się wydaje, że jest to pewien taki hamulec, czy odrzucenie właśnie mężczyzn, gdzie mężczyzna jest i w sądzie, nasze sądy. To wszystko jest takie, wszystko przeciwne mężczyznom, ojcom. Co z tego, że sąd przyzna ojcu odwiedziny, ale zawsze matka, czyli ta była żona, robi wszystko, aby nie pokazać, nie oddać dziecka ojcu. I to jest właśnie ten, mi się wydaje, jeden z tych problemów, który w ogóle nie jest poruszany, a to jest poważny problem. Mówi się w radio, wszędzie jest plaga w rozbitych małżeństwach, rodzinach.
Tak. No, panie Mirosławie, już oddaję głos. Choć dzisiaj my właśnie mówimy na temat ogólny, prawda, temat sytuacji rodziny w Polsce, bardziej ze strony takiej demograficzno-materialnej, no a tutaj rzecz ma się bardziej o temat wartości, prawda? Dlaczego się rozpadają związki, dlaczego cierpią dzieci, też i materialne rzeczy w tym też grają rolę, no ale to wszystkiego nie ogarniemy. Na pewno jako wzorzec musi nam służyć rodzina rozumiana w tej pełni całości, a więc mama, tata, mąż, żona i dzieci, prawda? W tym sensie, a na pewno nie odrzucamy, czy nie traktujemy nieważnie rozbite rodziny. Też trzeba się pochylić i też trzeba z troską oczywiście do tego podejść, ale no, zawsze się pytamy, czy wszystko zostało uczynione, żeby ta rodzina się nie rozpadła, bo nieraz rozejść jest bardzo łatwo. To jest najszybsze rozwiązanie. Nie ma sensu żyć ze sobą. Po co nam to wszystko? Panowie też potwierdzą, bo tu nie ma waszych żon, ale niestety bywa tak, że dzieci są na samym końcu, jeśli chodzi o wagę sprawy, bo jest ten egoizm wygrywanie, bo ja, następują argumenty. Dzieci niestety zostają jako ta ostatnia, można powiedzieć, rzeczywistość.
To jest przedmiot na dyskusję dalece wykraczającą poza tą problematykę taką prawną, gospodarczą, o której głównie w tej chwili mówimy. No, to jest rzeczywiście kwestia wartości, kwestia kultury, ale też są pewne konteksty prawne, które tutaj występują, bo one mają przede wszystkim znaczenie symboliczne. Wiadomo, że to nie prawo kreuje kulturę, ale jakoś tam na nią wpływa, tak? I kiedy widzimy, że w Polsce doszło do uproszczenia procedury rozwodowej cywilnej, tak? W sądach cywilnych, tak? Bo posiedzenie pojednawcze zostało usunięte. Mówi się, po co? Większość par w ogóle to traktowała, większość małżeństw traktowała to jako nieistotne. No to w istocie
choćby... Pan nas zrozumiał. Myślę, że przyjdzie kiedyś moment na audycję na temat sytuacji rodzin no, rozbitych, podzielonych i jak im też państwo winno przyjść z pomocą. Dzisiaj światło główne naszej dyskusji patrzy na rodziny tradycyjne, naturalne, bez tego właśnie, no, bez tej komplikacji poważnej. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy, kto jest z nami.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże.
Stanisław, województwo dolnośląskie. Mam taką sprawę, która mnie jakoś bulwersuje. określanie, że jest osoba bezrobotna w rodzinie wielodzietnej. Matka, która tak zwana niepracująca, ona więcej pracy wykonuje niż nie jeden zatrudniony na etacie. Następna sprawa żłobków. Uważam, że jest to ostateczność i one powinny niemalże zniknąć z naszej rzeczywistości. Dlatego porównując człowieka do innych istot żywych, żadna istota żywa nie przenosi swojego maleńskiego dziecka z miejsca na miejsce. Patrząc pod względem, powiedzmy, bakteriologicznym, inne środowisko, inne, powiedzmy, flora bakteryjna i tak dalej. To jest duże zagrożenie dla tego malutkiego dziecka, przenoszenie z miejsca na miejsce. Należy stworzyć takie warunki, żeby dziecko było w tych pierwszych okresach życia wychowywane w domu. Następna sprawa, nie można chyba rozdzielać, powiedzmy, chodzi o wieku emerytalnego, emerytury od spraw, powiedzmy, rodziny. Jeżeli jest rodzina wielodzietna, to powinno współgrać. I ja tutaj bym widział taką możliwość, żeby wprowadzić taką sytuację, że w sprawie, powiedzmy, wychowania czy wsparcia rodziny, żeby była możliwość po iluś latach przejścia na emeryturę na pewien okres na przykład. Jeżeli sytuacja wymaga, żeby matka pracowała, a mogła wesprzeć tą rodzinę babcia, żeby babcia mogła na przykład na rok czy na dwa wyłączyć się z pracy zawodowej, dostawać jakąś tam emeryturę, nawet niewielką, ale już wypracowaną, i w ten sposób, żeby to współdziałało. Także to jest kilka tych spraw. Potem takie określenie, że spędzasz czas z dzieckiem. Nie ma spędzania czasu z dzieckiem, jeżeli się jest, to jest ciężka praca. Także kilka tych takich...
Dziękuję bardzo. Panie Stanisławie, pozdrawiamy serdecznie. Rzeczywiście powiem tyle, że przecież w 20-leciu międzywojennym ponad 70% kobiet było na bezrobociu, tak można powiedzieć, prawda? A więc wypełniało pracę, będąc mamami, wychowującymi dzieci w domu i zajmującymi się gospodarstwami domowymi. To była ich praca i były z tego szczęśliwe, ale wiadomo, był taki system, że mężczyzna pracował, że w sposób godny mógł zapewnić życie całej rodzinie. I jak już tą pracę miał, to była to taka praca, że była wystarczająca, że tak powiem, na miarę możliwości poziomu życia.
Kiedy się mówi czasami do matki zajmującej się dzieckiem, dwojgiem, trojgiem, czworgiem dzieci, kiedy się zadaje pytanie, kiedy pójdziesz do pracy, taka wypowiedź jest poza wszelką krytyką, tak? Taka wypowiedź jest poza wszelką krytyką i jest kompletnym absurdem. Trudną, cięższą i ważniejszą pracę. I to właśnie chciałbym, żeby z całej tej naszej dzisiejszej rozmowy tak naprawdę najbardziej wybrzmiało, tak? Że macierzyństwo i do pewnego stopnia też oczywiście ojcostwo, tak? W tym pierwszym okresie życia to praca matki z reguły jest cięższa, tak? Że to jest właśnie ciężka praca, nie gorsza, a być może często ważniejsza nawet niż praca zarobkowa, tak? I tutaj dokładnie właśnie ustosunkowując się do tego pana pytania, tak? To jest absolutnie ważna, podstawowa sprawa. Spójrzmy na te inne kraje, tak? Tam, w tych krajach, rodzice mogą sami podjąć decyzję, czy to dziecko gdzieś tam trafi do żłobka, czy pieniądze zostaną wykorzystane przez rodzinę, czy ten okres będzie się liczył do stażu emerytalnego i tak dalej, prawda? Powinien być wybór, powinien być taki bon, który do trzeciego roku życia przynajmniej, a może nawet przez troszeczkę dłuższy okres, powinien także stanowić finansowanie opieki, pozwalać na finansowanie opieki sprawowanej przez rodziców w domu. A mamy coś dokładnie odwrotnego. Pan tutaj, bardzo, bardzo ważne, że pan zwrócił uwagę na żłobki, tak? Na przykład w sąsiednim kraju, w Czechach, tam żłobki do trzeciego roku życia publiczne właściwie praktycznie przestały istnieć. Istnieją jakieś prywatne, tak? Czyli jeżeli ktoś chce, to posyła. A w Polsce dzieje się coś dokładnie odwrotnego. W 2011 roku wydawaliśmy na żłobki 375 milionów. W zeszłym roku już 560 prawie, a w tym roku już ponad 700 było planowane. Czyli mamy wzrost ponad dwukrotny. Inwestuje się niesamowite pieniądze w opiekę żłobkową, a tymczasem, jeżeli ktoś tą samą funkcję wypełnia inaczej, często lepiej właśnie w domu, wykonując tą samą opiekę, to nie dostanie żadnego wsparcia. Tak? Opiekunka w żłobku naprawdę nie wykonuje innej co do zasady pracy, niż wykonuje mama w domu. Tak? A praca wykonana przez mamę w domu, tak jak pan bardzo słusznie tutaj zwraca uwagę, może być dla dziecka z różnych przyczyn korzystniejsze i są takie obiektywne rzeczy, że nie trzeba nawet żadnych specjalnych badań żeby tutaj przytaczać, tak? Bardzo ciekawą rzecz chciałem powiedzieć. W żłobku dzieci rzeczywiście bardzo często chorują, tak? I ile dni wskutek tych chorób w tym żłobku tak naprawdę spędzają? Otóż dziecko zapisane do żłobka w pełnym wymiarze spędza w nim rocznie średnio 94 dni w Polsce, tak? Czyli w tej chwili widzimy, jaka jest opłacalność funkcjonowania żłobków, tak? Dziecko, które nie ma dostępu do przeciwciał z mleka matki, kiedy ma dostęp natomiast do nienaturalnego dla siebie środowiska rówieśników, też o jeszcze nierozwiniętym układzie immunologicznym, tak? Bo to są bardzo małe dzieci, po prostu bardzo często choruje, tak? Więc to 94 dni, w imię czego się to robi, tak? No w imię pewnych założeń ideologicznych, bo właśnie traktuje się, że pracę wykonywaną przez mamę jako gorszą, no a w związku z tym należy oderwać mamę od wykonywania tej pracy, nawet jak chce.
Dziękujemy, telefon jest, bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże, Zygmunt z Niemiec.
Witamy panie Zygmuncie.
Pozdrawiam serdecznie panów.
Pozdrawiamy.
No i chciałem, na początku chciałem takie coś powiedzieć odnośnie do jednego pana, który się dodzwonił do was, poruszył sprawę rozbicia małżeństw. To było bardzo, bardzo ważne stwierdzenie, bo około 50% obecnie jest rozbitych rodzin, małżeństw. To znaczy, że około 50% jest półsierot.
Nie, panie Zygmuncie, nie przesadzajmy, takiej liczby na pewno nie ma, bo gdyby taka była, to już byłaby katastrofa. Nie ma takiej liczby. Niemożliwe, że połowa rodzin naszej była rozbitych. To nie wiem, skąd pan ma liczby, może gdzieś u pana na osiedlu.
Tutaj, gdzie ja mieszkam w Niemczech, to jest nawet więcej, czy w Holandii jest więcej jak 50%.
To się zgodzę. Mówię, może u pana na osiedlu, może u pana w miasteczku, jak pan żyje w Holandii, ale w Polsce to jest... Nie, w Polsce jest 50 do 60 tysięcy, a przecież rodzin mamy więcej niż 120 tysięcy.
No, małżeństw jest zawieranych ponad 200 tysięcy.
Także no, mamy 200 tysięcy, więc uważajmy na słowa, bo żeby nam się też włosy nie podnosiły niepotrzebnie. Tak jeszcze tragicznie nie ma. Róbmy wszystko, żeby jak najmniej było, ale jeszcze to nie jest połowa. A natomiast mówimy dzisiaj na zasadzie modelowym i pochylamy się oczywiście nad małżeństwami rozbitymi, w sensie trzeba też ocenić, co spowodowało rozbicie, jaka to była przyczyna i wiemy, jedno jest pewne, zawsze najbardziej poszkodowane są dzieci. Jakby nie patrzeć, ale dzieci, to nie ma tutaj wątpliwości i państwo też to jakoś chce rozwiązywać, natomiast ja bym tu inaczej jeszcze podszedł, proszę pana i w ogóle panowie, ile małżeństw nie jest zawieranych, bo łatwiej jest się podobno rozliczać właśnie będąc, prawda, w separacji, czy nie będąc panną matką z dzieckiem, tak? Tak jakoś prawo jest stworzone i to też jest niedobra rzeczywistość, że nie sprzyja prawo małżeństwu, tylko no niestety umawiamy się tak, że jesteśmy razem, ale dla państwa jesteśmy osobno, bo jest łatwiej. To jest coś chorego.
No tak, to w przypadku ulg
tak,
dodatkowych. Mamy taką sytuację, w której rodzic samotnie wychowujący dziecko czy dzieci może je wliczyć do, czy dzielić na nie osiągnięty dochód. W sytuacji, gdy rodzina na przykład z trojgiem czy z czworgiem dzieci nie może, jest ograniczona jedynie przez ilość, przez dwa, tak? Przez
czyli jest
dwoje małżonków.
Ukarana za to, że są małżonkowie razem, tak?
Tak samo będzie często przy zapisie do przedszkola, tak samo będzie w przypadku programu Mieszkanie dla Młodych, tam jak ktoś nie zawarł związku małżeńskiego, czyli jest tak zwanym właśnie singlem, tak? Osobą bez związku małżeńskiego, to może dwukrotnie wykorzystać takie samo wsparcie, jakie dostaje małżeństwo, tak? Więc można kilka takich wskazywać.
No, ale Rozumiem, ja nie mówię, żeby karać singli, bo są singlami, ale żeby też rozważyć.
Tak, ale żeby no przynajmniej na równi traktować jedną osobę, która jest w związku małżeńskim i jedną osobę, która jest po prostu singlem. A tutaj doszło do absurdalnej sytuacji, że jak, że małżeństwo dostaje jako dwie osoby tyle wsparcia, co osoba
samotna. Rzeczony przez ciebie artykuł 71 Konstytucji mówi o tym, że w zasadzie na równi powinny być przez państwo wspierane rodziny wielodzietne, jak i osoby samotnie wychowujące dziecko.
Tak, bo tutaj też oczywiście
tutaj mamy te dysproporcje, tak, gdzie właśnie rodzina wielodzietna nie może korzystać z pewnych przywilejów, natomiast osoby samotnie wychowujące dziecko, już niezależnie od przyczyn, powiedzmy, rozpadu, tak? Czy w ogóle nie zawarcia związku.
I to jest tym dziwniejsze.
Ma te przywileje szersze.
To jest tym dziwniejsze jeszcze, że kilkanaście lat temu został wprowadzony bodaj w 2003 roku taki specjalny dodatek dla samotnie wychowujących dziecko rodziców. I wtedy odnotowano w Polsce z roku na rok po prostu wzrost liczby rozwodów. Czyli jakaś tam część rodzin formalnie rozwiodła się cywilnie. No niekoniecznie to być może miało jakieś skutki faktyczne, tylko po prostu rozwód cywilny po to, żeby pozyskać jakieś świadczenie. No i wtedy Trybunał Konstytucyjny uznał taki dodatek no już za po prostu ewidentne złamanie dyrektyw zawartych w naszej konstytucji, że niezgodne z prawem po prostu, tak? Ale mimo tego, że Trybunał się jasno tutaj wypowiedział, że to jest przekroczenie pewnych granic, że małżeństwa nie mogą być dyskryminowane w stosunku do związków nieformalnych, tak? Bo tutaj polska konstytucja nakazuje szczególną troską otaczać małżeństwo, tak? Że chroni Rzeczpospolita małżeństwo jest napisane, tak? Ale nawet o równości w tej chwili nie ma mowy i mimo takiego oczywistego orzecznictwa Trybunału. Więc mamy pewnego rodzaju paradoks. To nie są wielkie różnice materialne, to nie są wielkie osiągnięcia. Natomiast mają one wielkie znaczenie symboliczne, prawda? Mają wielkie znaczenie symboliczne, jeżeli chodzi o pozycję małżeństwa w ustroju naszego państwa, tak, w ustroju naszego kraju. Stąd tutaj trzeba też zwrócić uwagę, że te rozwiązania naprawdę wymagają zmiany, tak? Wymagają zmiany, bo nic ich nie uzasadnia.
Dziękujemy. Kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria. Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Radek z okolicy Poznania.
Prosimy, panie Radku.
Tak króciutko chciałem powiedzieć, że no zależy, jestem ojcem piątki dzieci, no mam dużą rodzinę, no bardzo dużo pracuję, no i jeżeli chodzi o sytuację ekonomiczną, tam chciałem powiedzieć w skrócie, że no w tej chwili w zasadzie zanika ta klasa średnia i jestem już w tej klasie już takiej bardziej, bym powiedział, ubogiej, bo sam pracuję, żona nie pracuje, żona pracuje, jak to się mówi, nie pracuje zawodowo, ale pracuje ciężko w domu i czasami widzę, że tam w zasadzie się już pada na nos, jak to się mówi, ale no ja nie mogę być, no bo pracuję w ochronie po 300, po 400 godzin. Stawka godzinowa jest tak mała, że po prostu, że no inna umowa zlecenia. I to zlecenie, które, no, które nawet nie daje możliwości odliczenia podatku, no bo przy zleceniu podatek jest w zasadzie bardzo mały. Jeżeli w zeszłym roku mogłem coś odliczyć, to mogłem zaledwie połowę z tego, co odliczyć mogłem. Więc taką mam cichą nadzieję, i że te fundusze, które są powiedziane, te 500 zł plus, że będzie miało to realizację i że będziemy mogli odetchnąć, bo myślę,
właśnie, to panie Radku, to tak praktycznie powiedzmy. Czyli pan by mógł otrzymywać i za kilka miesięcy 2000 zł, tak? Bo to czy na 5 dzieci, czy na 4?
No i wydaje mi się, że na 5, ponieważ my nie przekroczymy 800 zł, jeżeli na...
No i właśnie, no i pytanie, czyli te 2,5 tysiąca byłoby dla was wielkim wsparciem, tak? Na cały miesiąc.
Tak, no bo tutaj, no i to nie można mówić o jakimś zarobieniu, to po prostu o kwestii przeżycia, no jakiegoś godnego życia, no w tej chwili, jeżeli tutaj, no czasami nie dojadamy, czy czegoś, no czy jedzenie, albo opłaty, czy jedzenie, no to w ogóle o czym tutaj mówić.
Tak, a dzieci jakie mają lata, że tak powiem?
No jest tak, córka Julia 13, Mateusz 12, to jest pierwsza parka, druga jest parka Tobiasz 8, Faustyna 7, No i ostatnia Rita, która ma 20 miesięcy. Staliśmy taką patronkę potężną, żeby tutaj...
Święta Rita, tak. Święta Rita z Kaszy. A panie Radku, jeszcze takie pytanie, jeżeli można zapytać, jak wygląda pomoc jakaś, czy na przykład jak Caritas, czy Caritas parafialna, czy jakieś inne państwowe jeszcze agendy panu pamiętają, czy tylko tak okazyjnie przy świętach, czy coś jest takiego stałego?
Proszę ojca, no w zasadzie ten OPS, który tutaj jak mnie widzi, to już w zasadzie bokiem wychodzi, ale też w zasadzie to jest co chwilę pisanie, co chwilę sprawdzanie dochodu, czy się zmniejszyły, czy nie, czy zwiększyły. No w przypadku moim to zawsze jest tak, że no ile pan zarabia, no 300 godzin pan wypracował. Ja mówię, przecież ja prawie nawet czasami więcej wypracuję, ale oni liczą mnie jako etat, nie? Także to zlecenie jest bardzo niesprawiedliwe, no bo liczą moje dochody, ale nie liczą przy ilu godzinach to zrobię, no ale jeżeli chodzi o tą pomoc, to OPS, no Caritas, owszem, tak, no to jest tam jakieś mleko, mąka, no jest ta pomoc tutaj, jeżeli chodzi, to nie mogę powiedzieć, bo ten, no ale tak generalnie to, no to w zasadzie, jeszcze jedną rzecz taką, którą tu jeszcze powiem, brakuje mi tego bycia z dziećmi, bo córka dojrzewająca, która ma różne pomysły do głowy, jej wchodzą, to wychowywanie przez telefon, no to jest niewychowywanie, no, powiem szczerze, to nie jest wychowywanie przez ten, także to tyle, to nie chciałbym zabierać pewnie, bo bardzo trudno się dodzwonić, cieszę się, dziękuję za audycję. Cieszę się, że mogłem dodzwonić. Pozdrawiam
panie Radku,
tutaj ojców i dziękujemy. Całe Radio Maryja.
Panie Radku, siły życzymy i niech pan nie będzie z żoną jeszcze, że tak powiem, wytrwały. Jest nadzieja na poprawę i niech pan będzie pełen dobrych myśli. Pozdrawiamy dzieciaki wszystkie.
No, pozdrawiamy.
Tak, i córkę tą dojrzewającą także, niech będzie mądrą dziewczyną, bo wie, jak tato, mama mają dosyć ciężko. No właśnie, panowie, przykład pierwszy, nie powiem, że pierwszy lepszy, bo to brzydkie słowo, no ale to, co mówiliście, prawda? Bez umowy o pracę, tak?
Znaczy tak, bez ale tatu. Tu pan poruszył w sumie też dosyć ciekawą kwestię, która no, w zasadzie nie ma znaczenia, czy tutaj mówimy o umowie o pracę, czy o umowie zleceniu, ale która też pokazuje wadliwość systemu polskiego. Mianowicie chodzi o ulgi rodzinne, czy ulgi na dziecko, które no owszem, została niedawno zmodyfikowana i ma charakter progresywny, w tym sensie, że rośnie wraz ze wzrostem ilości dzieci i tam jest limit jedynie na pierwsze dziecko w osiąganiu dochodów, niezależnie od źródła tych dochodów, czyli niezależnie, czy ktoś pracuje na umowę o pracę, czy wykonuje zlecenie, czy dzieło. I to jest 112 tysięcy złotych. Natomiast w przypadku większej ilości dzieci tego limitu nie ma. I jest też możliwość jakby odzyskania kwoty ulgi, tylko że tu właśnie, i to jest przykład tego pana, który przed chwilą zadzwonił, jest taki problem, że ta kwota zwrotu jest ograniczona przez wysokość składek odprowadzonych na ZUS.
Czyli nie można po prostu wykorzystać...
Słuchacz, który właśnie dzwonił,
całej tej ulgi,
w przypadku pięciorga dzieci, chociaż przysługiwałaby mu ogromnie duża kwota, bo to jest od czwartego dziecka na każde następne, to jest 2700 zł ulgi, nie może jej de facto wykorzystać, ponieważ odprowadza zbyt małe składki na ZUS, więc po pierwsze nie może ich właśnie odliczyć w ogóle od a poza tym nie może ich w ogóle odzyskać jakby, ponieważ odprowadza zbyt małe składki.
Tak, więc tutaj ta propozycja takiego powszechnego, bezpośredniego świadczenia, te kilkaset złotych miesięcznie na każde dziecko, bo każdemu dziecku się należy, niezależnie od tego, czy rodzice są bogaci czy biedni. To jest świadczenie na dziecko właśnie, tak, a nie na rodzica. O tym pamiętajmy. Także podmiotem polityki rodzinnej nie powinno być to, czy rodzicom powiodło się, czy nie powiodło się, tak, tylko podmiotem powinno być wsparcie wychowania...
Jestem dzieckiem w Polsce.
Wychowania dziecka w Polsce,
jestem
tak, dokładnie.
Polsce,
więc to jest ważne, żeby tego typu świadczenie powstało, bo tutaj na tym przykładzie rzeczywistych problemów, z którymi się mierzy rodzina wielodzietna w tych faktycznych, rzeczywistych problemów, no widzimy, że niektóre rozwiązania dzisiaj niedoskonałe, że taka ulga też jest ważna, ona też ma swoje znaczenie, tak? Ale jednak potrzebny jest ten nowy instrument, potrzebne jest to rozwiązanie, potrzebne jest to kilkaset złotych miesięcznie.
Ja panowie, tak? Już mówili, mamy przykład właśnie, a więc tato pracujący tyle godzin, mama padająca na nos, jak mówił, bo tyle pracy przy dzieciach w domu, i teraz no, rodzina właściwie się nie spotyka z dziećmi, a jeszcze przy okazji jest to ubóstwo. Mówił wyraźnie, zastanawiają się, czy opłaty, czy jedzenie. I nie dojadają. 2015 rok, państwo w środkowej Europie, w centrum, no, w Unii Europejskiej, prawda, w NATO, 38-milionowe.
I jeszcze w dodatku... Słyszeliśmy o tym, jakie pan nakłady pracy rzeczywiście wkłada w utrzymanie rodziny.
Nie jest ta patologiczna rodzina, prawda?
Nie jest to żadna taka, mają doświadczenia. Prawda, te rodziny wielodzietne to są rodziny ludzi często głęboko wierzących, przywiązanych do wartości. To są rodziny ludzi też odpowiedzialnych i ciężko pracujących. I ciężko pracujących i zarobkowo, i ciężko pracujących wychowując dzieci. Bo pamiętajmy, to jest ciężka praca. I tutaj wyobraźmy sobie, że do tej trudnej sytuacji rodziny, która się przysłuży wszystkim, tak? Bo te dzieci, kiedy urosną, będą pracować na nas wszystkich, tak? Podkreślmy to, tak? To jeszcze państwo dokłada swoją cegiełkę i tak jak pan tutaj zwraca uwagę, ciągle trzeba coś tam aktualizować, ciągle nowe papiery, ciągle dokumenty. Ten obecny system, jak mówiliśmy, 40 dokumentów co roku trzeba dostarczyć.
Za to, że się przysługujesz państwu w przyszłości, dostajesz teraz jeszcze w garb, prawda, za to, że no bo w takim wypadku łatwiej jest nie mieć dzieci. No to łatwiej w sensie, brzydkie słowo, bo to jest jakiś, ale łatwiej w sensie
polski powiedział,
wygodniej, prawda?
Tak, pewien polityk polski powiedział kilka lat temu, tak, że idealne to małżeństwo, dwie osoby pracujące i bez dzieci, tak? Z punktu widzenia budżetu państwa. No na dzień dzisiejszy to może dla niego idealne, jeżeli nie myśli o w ogóle państwie, jako o społeczeństwie, o narodzie, tak i tak dalej, ale za 20 lat, jeżeli tylko takie małżeństwo by istniało, no to kto by
utrzymał? Pan się śmieje, ale ten polityk teraz w Brukseli, prawda, sobie siedzi i dobre cygara popala.
Ojciec,
prawda?
Tutaj już nawiązuje.
No, tak. No bo czemu? To był Donald Tusk. Tak powiedział, że z punktu widzenia ekonomicznego, ale oczywiście nie powiedział tyle krótkowzrocznego, tegorocznego budżetu.
Bardzo krótkowzrocznego, tak. Bo jeżeli patrzymy też z punktu widzenia ekonomicznego, ale nie roku czy dwóch, czy jednej kadencji, tylko z punktu widzenia 20 lat, to trzeba inwestować w rodzinę, bo rodzinie się po prostu należy. Przynajmniej
czyli ekonomista tego, by powiedział, że na ekonomii się nie zna, prawda?
Właśnie cała obecna polityka rodzinna jest krótkowzroczna, tak? Bo nie bierze właśnie pod uwagę tego, jakie to będzie miało skutki w przyszłości. Nie mówiąc już o zmianie takiej demograficznej, że w pewnym momencie osób starszych będzie znacznie więcej niż osób młodych, pracujących, co doprowadzi tak naprawdę do ogromnego kryzysu ekonomicznego i zapaści.
A już niedużo brakuje do tego takiego momentu.
W zasadzie jesteśmy w takim momencie, tak, w którym jeżeli nic nie zrobimy, to już będzie bardzo ciężko odwrócić ten trend.
Więc my nie mówimy tutaj o żadnej łasce państwa.
Ostatni moment na to, żeby odwrócić trend negatywny.
To jest interes państwa, a nie żadna łaska wobec rodzin, wobec polskich rodzin. Tak? To jest po prostu naturalna, racjonalna, ekonomiczna potrzeba i jeżeli gdzie indziej na świecie to wiedzą, to nie pozwólmy, żebyśmy znowu stali się ostatnim krajem, który nie dostrzega czegoś oczywistego. Tak? Polskie rodziny zasługują na normalną, przemyślaną politykę.
Można w pewnym sensie powiedzieć, że rodzina jest pewną długoterminową inwestycją państwa, którą państwo powinno ponosić ze względu na swoje dobro. Tak,
tak nie porównując, co byśmy mówili, że ile kosztuje wybudowanie kolejki na Kasprowy Wierch, prawda? Ile kosztowało ileś tam lat temu, no to w ciągu roku to się nie opłaca, bo ona się nie zwróci. Natomiast popatrzmy, ile lat służy i jak świetnie się... Ale i tak jest sprywatyzowana, oddana w ręce. Tutaj prywatna. To jest złe porównanie rodziny do kolejki, no ale do przyszłości.
To w ogóle wszelkie inwestycje właśnie tak działają. Tak? No i póki będziemy mieli w sferze publicznej myślenie w kategorii tego, co będzie za 2-3 lata, no to Polska może przegrywać.
Gdyby tak władze w dwudziestolecia myśleli, to by portów gdyby nie było, no bo też to jest za drogie.
Oczywiście,
na budżet jednoroczny.
Odwołujemy się do dobrych przykładów z naszej historii, do przykładów odpowiedzialności za państwo, na przykład z zagranicy, a nie do najgorszych przykładów bezodpowiedzialności.
Mamy telefony kolejne, drodzy panowie. Bardzo prosimy, nasi słuchacze są już obecni, bardzo aktywnie. Słuchamy, Radio Maria, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto jest z nami?
Jan z Małopolski.
Witamy pani Jan. Proszę bardzo.
Właściwie to chciałbym powiedzieć trochę więcej, nie mam na to czasu, ale odnoszę wrażenie, panowie tak przez cały czas mówią o wszelkie rodzaje wskaźnikach rodziny, o groszach, dopłatach, odpłatach i tak dalej. Natomiast nie powiedzieliście, panowie, do czego odnosicie tę bazę. Ja już długo żyję na tym świecie, właściwie u schyłku życia i Przypomina mi to dyskusję w PRL-u, kiedy mentalność była taka, że zabierano rodzinie wszystkie pieniądze, a potem jak jej brakowało, to dopłaty, to na wczasy raz na dwa lata, to bilety do teatru i tak dalej, to zasiłek. Dzisiaj nic się nie zmieniło. Dalej mamy ten sam wzór i model państwa, w którym odnosi się wrażenie, że rodzina została przez państwo upaństwowiona i nic dziwnego, że popędza się kobiety do roboty, skoro chcę tu podać jedną daną. I to myślę, że panowie powinni właśnie do tej bazy odnosić całą swoją dyskusję. Łączne obciążenie podatkowe zarówno kobiety, mężczyzny pracujący w dzisiejszej Polsce to jest 83%. Ta cyfra została podana przez Instytut imienia Adama Smitha i można łatwo ją sprawdzić. 20% dochodowy plus VAT 25 plus akcyza, składka emerytalna to jest 80%, inne podatki to jest 83%. Rodzinie zostaje 17% na pełne życie. Niewolnik w Cesarstwie Rzymskim dostawał 10% i po latach mógł sobie kupić wolność. Więc proszę panów, to jest powód tego, że państwo stosuje dalej tę samą metodę. Pozbawia najpierw rodzin ich legalnego dochodu, kilkakrotnie go opodatkowując, a potem jak mu brakuje na jedzenie, to mu daje wyprawkę dla dziecka, pierwszoklasistę dodaje dopłatę do mieszkania, do ogrzewania i tak dalej, niezliczoną ilość dopłat. Dlaczego? Bo każdy pracujący Polak oddaje swojemu ciemiężce 83%. I to dlatego chcą, żeby kobiety wróciły do pracy, żeby dostarczać państwu. Państwo jest największym rabusiem rodzin i to nie trzeba być naukowcem, wystarczy wziąć kartkę papieru i dodać sumę wszystkich podatków ukrytych, nieukrytych, które są w Polsce w dniu dzisiejszym.
Dobrze, już panowie już, no, już się bronią, bo to taki był delikatny atak.
Wskazywaliśmy już w pewnym wymiarze na te badania, natomiast...
Zresztą Centrum Adama Smitha także współpracowało z nami przy przygotowaniu tego raportu i udostępniło nam bardzo dużą ilość istotnych danych. Tak?
Mówiliśmy też o tym, że jakby ta stabilność ekonomiczna jest też zależna od likwidacji pewnych barier
Tak, zresztą
w życiu rodzin,
proste
czyli,
dane
czyli
były przez nas
innymi,
przytaczane też dotyczące obłożenia pracy podatkami, bo trzeba pamiętać i o tym już mówiliśmy w telewizji, bo to też program jest dość długi, prawda, więc tutaj być może też te zastrzeżenia stąd wynikają, tak, ale wielokrotnie zwracaliśmy uwagę podczas tego programu, że podstawą w ogóle jakiejkolwiek polityki prorodzinnej, od tego zaczęliśmy też dzisiaj, jest praca, tak, jeżeli praca będzie nadmiernie opodatkowana, obłożona barierami, obłożona obciążeniami, to polityka prorodzinna nie będzie działać, bo ona może być tylko uzupełnieniem tego, co jest fundamentem, tak? Więc zbyt wysokie opodatkowanie przede wszystkim pracy właśnie jest problemem, szczególnie w przypadku młodych ludzi, tak? Bo to warunkuje bezrobocie, tak? A druga kwestia to jest właśnie to, czy polityka prorodzinna powinna być wobec tego prowadzona. No oczywiście, że powinna, bo części z tych podatków, które państwo zabiera, no to w inny sposób nie zwróci, tak? Mówiliśmy też o tym kilkakrotnie, że na dziecko wydawane jest od urodzenia do 20 roku życia, to właśnie są szacunki Centrum imienia Adama Smitha, 176 tysięcy złotych. I od tych 176 tysięcy ponad 40 tysięcy złotych płaci się podatku VAT. Do tego się jeszcze płaci podatku akcyzowego, nie mówię o podatkowaniu pracy, tak? To są olbrzymie kwoty związane tylko i wyłącznie z wychowaniem dziecka. Gdyby rodzice tego dziecka nie wychowywali, to by takich kosztów nie podnieśli. No i teraz my mówimy, można zwrócić te pieniądze, tylko jak to będziemy zwracać? No można je, każdą fakturę, prawda, paragon, rachunek przedstawiać, no to byłoby trudne z punktu widzenia biurokratycznego, tak? Ale można tą samą ideę zwrotu po prostu tych obciążeń, jakimi jest objęta rodzina, zrealizować w inny sposób, tak? Czyli po prostu według przeciętnej kwoty, tak jak to robi większość państw europejskich, prawda? I to nie jest żadne przejmowanie roli rodziny przez państwo, tylko wręcz przeciwnie. My mówimy tutaj właśnie o upodmiotowieniu rodzin, o tym, że to sama rodzina powinna decydować o tym, jak pieniądze powinny być wydawane, tak? To sama rodzina powinna decydować o tym, czy zajmuje się swoim dzieckiem, czy wysyła je do niani, czy niektórzy będą być może chcieli wysłać też do żłobka, prawda? Nam chodzi tutaj o upodmiotowienie rodzin, a nie natomiast w obecnym systemie gospodarczym, społecznym, no to takie rozwiązania są możliwe, takie rozwiązania są realne, jak właśnie ten zwrot, jak właśnie wolny wybór co do bonu wychowawczego, tak? Więc co do istoty, to tutaj zgoda.
No w pewnym sensie właśnie
nie
państwo...
Nie ma jeszcze daleko zapędzać w takich...
Tak? No właśnie w pewnym sensie państwo przejmuje tą rolę rodziny wtedy, gdy promuje tylko i wyłącznie ten jeden model opieki instytucjonalnej.
Tak.
Bo wtedy rzeczywiście dziecko spędza w Polsce średnio 40, prawie 40 godzin w tej instytucji, no więc jakby jest zupełnie odseparowane od rodziny. A w momencie, kiedy umożliwimy rodzicom realny wybór, to de facto, mówiąc obrazowo, zwrócimy dzieci rodzicom, tak? I wówczas będziemy mogli mówić o jakimś takim realnym wyborze i o realnym zwrocie tych zapłaconych podatków.
23.00, za chwilę kolejne telefony. Przypomnę, rozmawiamy raport o polityce rodzinnej w Polsce. Nasi goście, pan dr Tymoteusz Zych, Olaf Szczepiński, eksperci Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.
Każda rodzina dojrzewa w Twej łaski ogrodzie. Niech nie niszczy jej kryzys, gdy gaśnie miłości w niej żar. Niechaj jedność małżeńska rozbłyska w harmonii i zgodzie. By przetrwało przymierze związane przez serc dwojga dar. Niechaj żadnej rodzinie nie grozi tułaczka bez domu. Niech nie mąci ogniska wspólnoty ktoś obcy czy wróg. Niechaj żywej nadziei nie braknie w rodzinie nikomu. Niech prowadzi rodziny ku jutru najlepszą wśród dróg. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynie ojcowskich gest rąk. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż gwiazd. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat. Na rodziny niech spłyną potoki Twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Na rodziny niech spłyną potoki Twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Niechaj miarą miłości zostanie miłować bez miary. Niech wzajemne przebaczam pogodzi, nim noc ześle sen. Niechaj dzieci już z łona zaczerpną sens życia i wiary. Niechaj wszyscy się uczą dar serca rozdzielać i chleb. Niechaj zdrada nie krzywdzi wspólnoty małżonków i dzieci. Niech zazdrość nie burzy miłości, co gra w jeden ton. Niechaj gwiazda nadziei wciąż błyszczy nad nimi i świeci. Niech ich wiedzie przez szarą codzienność, gdzie lśni Boga tron. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynie ojcowskich gest rąk. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż kwiat. Niech się młodzi, nauczą miłości, co stwarza ten świat. Narodziny niech spłyną potoki twych łask, twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Narodziny niech spłyną potoki twych łask, twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynnie ojcowskich gest rąk. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż kwiat. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat.
I rozmawiamy, odbieramy kolejne telefony, już 5 minut po 23. Słuchamy Radia Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dzielnica.
Teraz i zawsze. Witamy.
Jerzy z Warszawy, ojcze Januszu.
Kłaniamy się, panie Jerzy, słuchamy pana.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca i szanownych panów. Ojcze Januszu, ja jestem już bardzo podeszłym wieku, za parę miesięcy 76 lat kończę, ale to co powiedzmy, to co obserwowałem teraz przez te ostatnie lata, te odbieranie dzieci rodzicom z normalnych rodzin, tylko dlatego, że bieda, bo państwo nie mogło zapewnić pracy, no to już trudno o tym mówić. Chciałem tylko taką, proszę panów, taki przykład dać z okresu mojego dzieciństwa. Tuż, bo mieszkałem tuż koło Warszawy wtedy, bo to powstanie na Starówce żeśmy przeżyli, ojciec mój zginął, notabene prochów nawet jego nie mam. I blisko Warszawy tu mieszkaliśmy. I była rodzina 15 dzieci. 15 dzieci, dosłownie. To pamiętam, no już może imion wszystkich nie pamiętam, ale z tej rodziny na przykład jedna z dziewcząt chodziła ze mną do jednej klasy i ojciec był, to co pamiętam, to ojciec był piekarzem, mama też gdzieś tam pracowała, no wiadomo, rozpiętość wieku była między najmłodszym a najstarszym duża i te starsze opiekowały się tymi młodszymi, tam któreś klucz nosiło nawet na szyi, na sznurku, to pamiętam i w każdym razie tych 15 organizacji, co ja pamiętam, ja byłem w młodszych klasach szkoły podstawowej, w którejś tam młodej klasie byłem i przywieźli jednego z tej rodziny niestety w trumnie w wojsku. Jakiś wypadek był, co to było, to już nie pamiętam. Moc ludzi tam na pogrzebie była, no to już był dorosły człowiek, prawda, bo w wojsku, a ja tam jakiś tam byłem tego. No to co pamiętam ja. Ale chciałem to podkreślić, proszę panów, że to, co ja widziałem, bo jeszcze jakiś czas tam, powiedzmy, jakieś te kontakty, to każde z tych dzieci, nikt nie zszedł na jakąś tam drogę niewłaściwą, tylko pozdobywali zawody, pracowali. Ta Marysia, która ze mną w klasie była fryzjerką, została. No to też był taki zawód, prawda, że zawsze ten pieniądz można zarobić i tak dalej. W każdym razie pięcio-sześcioosobowa rodzina, to co pamiętam, to była taka norma to w tym czasie. To był pierwszy okres powojenny, no jeszcze dzieciakiem byłem, 5 lat miałem, jak wojna się skończyła, ale to pamiętam i wspominam. A to, co tutaj ja częściowo słuchałem, bo ja jeszcze w kościele byłem na 18 dzisiaj i chciałem powiedzieć, że naprawdę no coś, to jest brak słów na tą wszystką, na tą całą politykę, jak można rząd własnego kraju gnębić ludzi, odbierać najsłabszym, a szastać wokoło pieniędzmi olbrzymie pensje, nagrody, nie wiadomo za co i tak dalej. Wczoraj, notabene jeszcze, już kończę, ojcze Januszu, ale wczoraj byłem, udało mi się, na występie pana Jana Pietrzaka. Przepiękna nowa pieśń o Polsce, nie żeby Polska, bo to jest, to znamy, ale jest nowa pieśń, bardzo patriotyczna, piękna. Poza tym, ojcze Januszu i szanowni panowie, taka atmosfera była, bo była ogólna radość z tego, że mamy prezydenta, że mamy rząd i no zresztą pan Pietrzak, no patriota jest, jak wielki i naprawdę no ten pomnik, ten łuk triumfalny w Warszawie zrobić, dostałem tam taki folderek mały i tego. No w każdym razie, a te prywatyzacje to szkoda mówić, bo ja widzę tu w Warszawie zakłady, które kiedyś tętniły życiem, Kora zlikwidowana, polskie zakłady optyczne zlikwidowane, pierwszy zakład tu Polena na szwedzkiej, na Pradze w Warszawie, to się wszystko wali. To jest zakład sprywatyzowany, prawda? Za grosze wyprzedaż za ten. No,
wiele by wymieniać. Do wieczora byśmy nie wymienili do oczy,
tak,
do rana.
Oczywiście. Ojcze,
tak,
Janusz,
dziękuję panie Jerzy, pozdrawiamy Warszawę.
Jedno i pół zdania jeszcze, bo zapisałem się, będę na urodzinach. W zeszłym roku też byłem. No mimo, że ja o kulach chodzę, ojcze Januszu, i w dodatku jestem już czwarty rok, dobiega, jestem sam, no niestety żona odeszła, nowotwór, 45 lat pracy, a nie mogli lecieć w nowotwór, bo fundusz pieniędzy nie dał. No dosłownie to szkoda mówić, ojcze Janusz.
Pozdrawiam.
Bardzo serdecznie pozdrawiam, no i jeżeli będzie okazja, to podejdę, ojcze Janusz.
Dziękuję bardzo panie Jerzy, pozdrawiamy, mamy kolejne telefony i dajmy okazję słuchaczom. Czy panowie coś do tego głosu? No to następny niech będzie mniej może opisowy, ale będą też pewnie sprawy tutaj aktualne, ważne do tego tematu rodzinnego. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy panią.
Bogusia z centralnej Polski, z województwa łódzkiego. Chciałam się odnieść do dzisiejszego tematu, bo jest mi bardzo bliski. Ja wraz z mężem jesteśmy rodzicami czwórki dzieci. Jedno już jest w niebie, oręduje za nami. I chciałam tak pokrótce naszą historię opowiedzieć. My jesteśmy małżeństwem od 15 lat. Nie mamy do dziś swojego domu. Wynajmujemy mieszkanie ciągle. Ja przez kilka lat, około 10 lat, wychowywałam dzieci w domu. I muszę powiedzieć, że z mojej perspektywy zawsze miałam właśnie takie poczucie spełnienia. Natomiast też trudno, jeśli chodzi o sytuację finansową, to zawsze jakby spadał ten obowiązek na mojego męża. I jakiś taki mam, nie wiem, żal gdzieś tam chyba wewnętrzny, że nie wiem, nawet te lata nie będą mi policzone do emerytury. Nie mówię już o tym, że finansowo wiadomo, że jest to bardzo ciężko, tylko przy trójce dzieci, prawda? Więc ja podziwiam te rodziny, które mają więcej dzieci i wiadomo, że ta sytuacja jest trudniejsza. Natomiast kwestia mieszkania to jest też bardzo, bardzo trudna kwestia, bo mowa jest o młodych rodzinach. No my już się może nie zaliczamy do tych najmłodszych, bo mamy 15 lat stażu małżeńskiego. I gdziekolwiek byśmy nie uderzyli, nie wiem, chcielibyśmy skorzystać z jakiejś ulgi na przykład, to albo jesteśmy już, nie wiem, za starzy, albo o kilka złotych, nie wiem, przekraczane są nasze dochody do tej minimalnej. Więc czasami sobie myślę, że może bardziej warto, nie wiem, być, nie obrażając tutaj nikogo absolutnie, ale może bardziej warto być biedniejszym i korzystać, nie wiem, z jakiegoś wsparcia od państwa, bo w takiej średniej klasie, powiedzmy, w jakiej my jesteśmy, jest bardzo, bardzo trudno. I te przeprowadzki, które ciągle nas dotyczą, no bo ciągle wynajmujemy mieszkania, no teraz ja już pracuję od 4 lat, bo dzieci już są troszkę większe, więc jest nam troszeczkę łatwiej. Natomiast i tak są to tak minimalne kwoty, że bardzo trudno jest nam zdecydować się na przykład na kredyt. I załóżmy pytanie dziecka, mamo, gdzie spędzimy kolejne święta, jest bardzo trudne dla nas rodziców, też dla mnie osobiście. Też trudne jest to, że trzeba się przeprowadzać ciągle, tak? Bo ci, od których wynajmujemy mieszkanie, za chwilę mogą nam powiedzieć, że my już państwu dziękujemy, ten dom na przykład sprzedajemy, prawda? Natomiast chciałabym jeszcze odnieść się do karty rodzinka. Czy jest to też trudne właśnie dla takich rodzin jak my, bo w tej chwili mieszkamy od miasta, nie wiem, 100 metrów za tablicą miasta, należymy już do gminy wiejskiej. W związku z tym, że wynajmujemy mieszkanie, to mąż jest zameldowany u swoich rodziców, ja u swoich i gdzieś tam ciągle się borykamy z tym problemem, że na przykład już nas nie dotyczy możliwość korzystania z karty, ponieważ w mieście ona obowiązuje, ale tam, gdzie my mieszkamy, to już nie obowiązuje, tak? Czyli mimo, że w mieście realizujemy wszelkie nasze działania, nie możemy na przykład z karty skorzystać, bo nie ma takiej opcji. Teraz mieliśmy też taką sytuację ze stypendium naszego dziecka. Nasza córka bardzo dobrze się uczy, też dziękujemy Bogu za zdolności naszych dzieci i za to, że w ogóle je mamy. I też na przykład nie mogła dostać stypendium od prezydenta miasta, no bo mieszka 100 metrów za tablicą miasta, chociaż chodziła do szkoły w mieście. Więc to są takie naprawdę sytuacje trudne, czasem śmieszne, ale taki trochę śmiech przez łzy, prawda? Bo jak się jest w takiej sytuacji, to naprawdę jest to bardzo trudne. Natomiast chciałabym powiedzieć jeszcze na temat, znaczy nie, może żeby nie przedłużać, to chciałabym pozdrowić wszystkich borykających się z takimi sytuacjami i też powiedzieć, że nadzieja jest w Panu Bogu i to Bóg ma naprawdę władzę nad tym wszystkim, mimo że wiadomo, że jesteśmy tutaj na ziemi po ludzku skazani na jakieś tam sytuacje, ale naprawdę błogosławieństwem wielkim są dzieci. Ja dziękuję Bogu za te dzieci i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkie rodziny. Też z taką myślą ostatnio, mimo może takiego żalu gdzieś w moim głosie, ale z taką myślą, że nie traćcie, kochani, nadziei. Pan Bóg jest wielki i Pan Bóg błogosławi wszystkim, którzy nie boją się przyjąć kolejnego dziecka. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Bogiem.
Pozdrawiam. Dziękuję. Z Panem Bogiem. Panie Błogosławo, dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Za zarysowanie kilku takich i problemów i takich nawet, można powiedzieć, utrudnień dziwacznych, tak?
No właśnie pani pokazuje, jak pewne absurdy, o których mówiliśmy dzisiaj przez cały ten wieczór, działają w praktyce po prostu że w zasadzie jedynym rozwiązaniem jest wprowadzenie prostych, bezpośrednich i nieobciążonych aparatem biurokratycznym instrumentów, co funkcjonuje właśnie w krajach, w większości krajów europejskich i tam rzeczywiście ta zmiana tego trendu demograficznego jest bardzo wyraźnie zauważalna.
Tak, i tutaj chciałem podkreślić, że my mówiliśmy oczywiście o danych, o przyszłości Polski, tak? Posługiwaliśmy się często ogólnymi przykładami, ale to jest bardzo ważne, że też słuchacze mogli usłyszeć po prostu ci, którzy być może w jakimś większym stopniu tego nie doświadczyli, czy w tej chwili nie doświadczają, jak to, o czym mówimy, przekłada się na rzeczywiste, na realne problemy, które mają polskie rodziny, w szczególności te rodziny wielodzietne. Tak? Jeżeli rozejrzymy się po tych krajach, które pod pewnymi względami właśnie takiej polityki rodzinnej, wsparcia rodzin mogą stanowić dla nas wzorzec, to tam zobaczymy, że rzeczywiście funkcjonuje tam prosty, niezbyt skomplikowany system, tak, który jeżeli ktoś przekroczy jakiś próg, to nie traci prawa do tego, żeby uzyskiwać wsparcie. W tej chwili to wsparcie, jak mówię, jest uzależnione od dziesiątek dokumentów i co więcej, tam istotny procent to są ludzie, którzy formalnie nie uzyskują żadnego dochodu, to często jest po prostu dochód nierejestrowany, prawda? Czyli te obecne rozwiązania nie tylko są skrajnie zbiurokratyzowane, ale progi dochodowe są ustawione tak nisko, że duża część osób korzystających z tych świadczeń, no to są osoby, które po prostu nie odprowadzają podatku, tak? Nie płacą ZUS-u z różnych powodów, często ze względu po prostu na to, że pracodawca nie chce takiej umowy podpisać, tak? Że zbyt wysokie są składki. No, różne mogą być te powody, tak? Ale w praktyce ten obecny system sprawia, że duża część beneficjentów to są osoby, które zarabiają rzeczywiście, tak? Tylko po prostu nie przekazują tych informacji. Wzorujmy się naprawdę na rozwiązaniach prostych, gdzie nie aparat urzędniczy, nie aparat biurokratyczny pożera te pieniądze, tak? Gdzie one prosto, na prostych zasadach trafiają do ludzi. Ludzie nie muszą co roku udowadniać, że mają dziecko i wtedy ten pieniądz nie jest pożerany gdzieś pomiędzy, tak? Tylko trafia rzeczywiście tam, gdzie powinien, tak? I to wsparcie, jak mówię, kilkaset złotych od drugiego dziecka, w niektórych krajach bywa, że od trzeciego, tak? W nielicznych też od pierwszego już, tak? To jest normalne rozwiązanie, które u nas w Polsce naprawdę mogłoby ulżyć wielu ludziom, którzy, tak jak mówiliśmy, podejmują trud, podejmują ciężką pracę. To nie jest tak, że mama idzie do pracy po tym, jak 10 lat się zajmowała dzieckiem. To 10 lat pracuje, to powinno być wynagrodzone, to się powinno liczyć do emerytury, to powinno się wiązać ze wsparciem, tak? I rodzinom się po prostu należy sprawiedliwość, tak? Rodzinom się należy zwrot tych obciążeń, które płacą w ramach bezpośrednich podatków i jakaś namiastka przynajmniej nagrody czy zwrotu za ten trud, który jest ponoszony w związku z wychowaniem dzieci, które sam w sobie jest piękne, ale jest trudne i wiąże się z potężnymi wydatkami, tak?
Mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy, Radio Maria.
Przepraszam, odejdę jeszcze proszę troszeczkę od tematu, ale widzę, że w papierkach się państwo grzebiecie. To ja podam tylko taki krótki przykład.
A kto mówi jeszcze, skąd?
Związek Śląska. Tak. Podam taki krótki przykład. Papierkowa sprawa rozliczenia energii. Mówi do mnie operator Zdzisiek. Nie, ja jestem Krzysiek. On mówi Zdzisiek. Jak mnie wyprowadzi z równowagi, to on mnie będzie uczył matematyki. I to jest sprawa prosta. To jest tak oczywiste i po prostu sobie drwią w żywe oczy. Dziękuję, szczęść Boże.
Ale ja nie wiem, o co chodzi naprawdę, panie Janie. Nie wiem, nie. Nie złapałem. Nie wiem, czy panowie coś jakieś... Że telefony wcześniejsze były takie... Panie Janie, nie rozumiem naprawdę. Niech mnie pan oświeci, ale pan się już odłączył, wyłączył. Przełączył. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Halo, halo. Prosimy. Niestety. Może teraz. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy. Kto jest z nami?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewicza, mówi Irena. Jest.
Witamy panią Irenę.
Z południowej Polski. Ojcze, ja mówię, no, jeżeli chodzi o wszystko, co związane z dziećmi, na pewno nie jest to sprawa łatwa. Pani tutaj przedmówczyni moja, no, ma 100% racji, na pewno wiele matek, które słuchają tej audycji, gdzie wychowujemy dzieci, nie mamy lat pracy, nie mamy płaconego ZUS-u, nie mamy wielu świadczeń. Ja akurat doświadczyłam w swoim życiu też ponad 20 przeprowadzek z trójką dzieci, w związku z czym nie było łatwo. Były takie sytuacje w moim życiu, że kiedy syn chciał trzy kromki chleba na kolację, to mu powiedziałam, słuchaj, na śniadanie będziesz miał wtedy jedną. Jest to tragiczne. Mąż zmarł, sama ich wychowywałam i okazało się, że po śmierci męża, mam te dokumenty wszystkie pozbierane, dzieci ani ja nie otrzymaliśmy nawet renty nadzwyczajnej, gdzie były pisane różnego rodzaju prośby. W jednym z miast tutaj na Śląsku, kiedy składałam dokumenty w MOPS-ie, była taka sytuacja, że pani spoglądając na mnie powiedziała do mnie, że pani nie wygląda na osobę biedną. No oczywiście łzy mi poleciały z oczu, niesamowicie. Powiedziałam, proszę spojrzeć w dokumenty wszystkie, proszę sprawdzić. Jeśli pani nie wierzy, proszę sprawdzić prawdziwość i autentyczność tych dokumentów. Na ten czas byłam w ogóle bez pracy i bez środków do życia. No i zadałam takie pytanie, gdzie na pewno poruszyli się obecni gdzieś tam wokół mnie osobnicy, którzy są wyspecjalizowani. Ja bym jeszcze raz powiedziała, wyspecjalizowani w pobieraniu pieniędzy państwowych i to nie małych. bo ja wtedy, że tak powiem, starałam się o taką dotację dla dzieci. Dzieci już pokończyły studia, dzięki Bogu, cała trójka, ale to, co opowiadam, było, kiedy oni chodzili do szkoły średniej i mieli dojazd poza miasto, w którym mieszkaliśmy, i do książek. No i w tym momencie tej pani powiedziałam, proszę spojrzeć w te dokumenty, bo nie wiem, czy mam przyjść tak przepita i pachnąca, jak te osoby obok mnie. Kobieta popatrzyła na mnie, no mnie już łzy się kulały po oczach. Także te sprawy były, są. No i pytanie, czy będą, bo dzieci w tym momencie się usamodzielniły. I też syn wrócił, kiedyś chyba o rodziny to chodziło, nie bardzo wiem. I mówi, słuchaj, złoty 20 przekroczyłem. I nie należy mi się dla mojego dziecka. No wiadomo, jestem zawsze po stronie prawicowej, bo ogólnie jestem osobą znaną. Więc mówię, słuchaj, tak było, jest i najprawdopodobniej zostanie, żeby złoty 20 wpłynęło na to, żeby moja wnuczka nie uzyskała takiego zasiłku rodzinnego czy coś takiego. Nie bardzo wiem, o co chodzi. W każdym bądź razie i synowa szła do urzędu, i syn szedł do urzędu. To są tragiczne rzeczy, sprawy dla nas rodzin wielodzietnych, bo mówię, 20 przeprowadzek, to co ta pani powiedziała, ja w swoim życiu, licząc od lat takich dziecięcych, przeżyłam. Pomocy od rodziny nie miałam żadnej, nikt mi nie pomógł i z tą trójką dzieci po prostu po dzień dzisiejszy, gdzie wiadomo, wyglądam może rzeczywiście nie na biedną, natomiast to, co się dzieje w codziennym ogólnym życiu, to woła, wręcz bym powiedziała nieraz o pomstę do Boga, może ten rząd teraz, no walczyliśmy o to, cieszymy się, bo jeździłam na wszystkie marsze, protesty i tak dalej. Także mam nadzieję, że Polska się obudzi, rząd zacznie pracować tutaj pod tym kątem właśnie uszczelniania tych wszystkich podatków, zatrzymania tych pieniędzy dla nas, dla polskich rodzin, dla tych matek, gdzie nie ma alkoholizmu, gdzie nie ma patologii, tylko jest autentycznie prawdziwa bieda z powodu tego, że urzędnicy mają takie, a nie inne przepisy odnośnie właśnie tych kilku złotych, braku lokalu do zamieszkania, braku urządzenia się i gdzie jest trójka dzieci. Dzięki ogromne dyrekcji, gdzie dzieci chodziły do szkoły średniej, no nie będę już teraz mówiła, gdzie była taka możliwość, że za jedno dziecko nie płaciłam w ogóle, za drugie w połowie, czyli praktycznie, bo tak sobie, że tak powiem, zaplanowali, iż chodzili wszyscy do tej samej szkoły. Dyrekcja była przewspaniała, zawsze reklamuję tę szkołę, chwalę tę szkołę, ponieważ to było wychowanie, to było nauczanie, tam wykładali również nauczyciele z AGH i wtedy po raz pierwszy usłyszałam takie sformułowanie, bo akurat dzieci moje są tym rocznikiem, który objęła reforma, gdzie chodziłam, zbierałam też podpisy, żeby nie było gimnazjum, no ale niestety nie udało nam się tych wszystkich zebrać podpisów, żeby iść do gimnazjum. Powstało, miejmy nadzieję, bo to była tragedia, czy jest nadal tragedia, bo pracuję w turystyce, w związku z czym z tymi dziećmi mam do czynienia. Gimnazjum jest tragiczne, jeśli chodzi o zachowanie dzieci, o deprawację, ale wiadomo, że w tej szkole była naprawdę dyscyplina. I wtedy po raz pierwszy spotkałam się z tym, że państwu polskiemu zależy na tym, aby zaniżyć, żeby zrównać poziom intelektualny nauczania i wszystkiego do poziomu, powiedzmy, europejskiego, tak bym to dzisiaj w tej chwili określiła. Natomiast wiadomo, jeśli chodzi jeszcze o jedno, dawali no wolność wyboru. No wolność wyboru, no to wiadomo, że to jest albo wybór dobra, albo wybór zła. No to jest takie od sekatora, bym powiedziała, odcinanie dzieci, młodzieży, ludzi. No wiadomo, że w tej chwili to pokolenie już jest z rodzicami, już są dzieci, już jest formacja jak gdyby kolejnego pokolenia, ale to są owoce w tej chwili tak samo tych różnych wcześniejszych zachowań. No i miejmy nadzieję, że w tej chwili rząd no weźmie się za trudności. Tak.
Kończmy może to, miejmy nadzieję, dobrze? Niech to będzie, tak, miejmy nadzieję, tak, idziemy do przodu.
Pozdrawiam.
Natomiast wiele też było tutaj modlitwy i nadziei z tym związanych. Natomiast mówimy, no jest szansa naprawdę teraz na nowy rozdział. Zresztą panowie wskazali dzisiaj tyle błędów i tyle miejsc, gdzie trzeba uzdrowienia konkretnego, że myślę, że jakby nas ktoś słuchał teraz z rządzącym, szczególnie minister, która będzie odpowiedzialna za no i w edukację, ale także za sprawy te społeczne, prawda? Jest takie specjalne ministerstwo, to na pewno by się bardzo wiele mogło nasłuchać i myślę, że te osoby z ministerstw pewnie chodzą po ziemi, mają znajomych, rozmawiają. Taką miejmy nadzieję, bo przecież dzisiejsze telefony pana Mirosława, Stanisława, Zygmunta, Radka, Jana, szczególnie pana Radka z Poznania pozdrawiamy, pięciorga dzieci, pana Jana, pani Bogusi, pani też przed chwilą, były takimi znakami naprowadzającymi nas na to, jak się żyje, jak się czuje, jak egzystuje polska rodzina w 2015 roku, a więc na początku już XXI wieku. O tym chcieliśmy rozmawiać, teraz kilka jeszcze zdań na podsumowanie naszych rozmów, bo już czas nasz się wypełnia. Przypomnę, nasi goście to są eksperci, obserwatorzy z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, pan dr Tymoteusz Zych oraz Olaf Szczypiński. Prosimy panowie, jakie teraz podsumowanie? Bym prosił może pewnie o panów wnioski. Na ile się poszerzyło panów doświadczenie, na ile się wzbogacił panów język i obraz tej rzeczywistości, którą panowie chcieli zarysować, a którą słuchacze niejednokrotnie jakoś tak zawsze czynią taką pewną, prawda, restrykcję, że nas albo w czymś umacniają, prawda, w jakimś zdaniu, albo nas troszeczkę ochwiewają. Jak panowie to odbierają? Jak społeczeństwo to odbiera? Jako ta grupa, można powiedzieć, badawcza, jakim byli słuchacze i telewizorzy.
Znaczy, no właśnie, zasadniczo to większość ze słuchaczy potwierdza nasze wnioski, tak, do których doszliśmy, tak, pisząc ten raport. Szczególnie przede wszystkim to, że ta polityka rodzinna wymaga naprawy oraz jakby te pojedyncze przypadki, szczególnie osób właśnie wychowujących więcej dzieci, pokazują, że jest potrzeba i pokazują też przede wszystkim, że obecny system nie funkcjonuje, nie wspiera w żaden sposób tych rodzin, nie daje im poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego i wymaga radykalnej przebudowy.
Tak, i tutaj chciałbym tylko jeszcze podsumowując właśnie powiedzieć, że to jest ważne, żeby planując te reformy w skali makro, żeby planując zmiany polityki rodzinnej w Polsce, zaczynać, żeby zawsze punktem wyjścia takich zmian były realne problemy, z którymi spotykają się zwykli ludzie, tak? I my, pisząc w ogóle ten nasz raport, na tym się opieraliśmy i tutaj te głosy, które dzisiaj słyszeliśmy, też są bardzo ważne i chcielibyśmy, żeby osoby podejmujące ważne decyzje w naszym kraju też się w te głosy wsłuchały, tak? Te propozycje, które są jakimiś tam syntezami właśnie w tej dużej skali, tak? To jest ważne, żeby rzeczywiście co miesiąc, nieograniczone jakimiś progami, biurokracją, skomplikowaniem, takie kilkuset złotowe świadczenie trafiało do polskich rodzin, przynajmniej stanowiące zwrot tych wszystkich obciążeń, którymi są obłożone rodziny. Ważne, żeby dać rodzinom małych dzieci wybór pomiędzy opieką w domu i opieką żłobkową, bo większość chce opieki domowej, a w tej chwili państwo narzuca i olbrzymie kwestie dofinansowuje tylko opiekę żłobkową, jakby to był jedyny idealny i doskonały model. Dajmy rodzinom tutaj wybór, doceńmy pracę matek i afirmujmy, doceniajmy macierzyństwo. Czas wreszcie przypomnieć, praca rodziców, praca mamy i praca taty to jest ciężka praca, a nie jakiś odpoczynek, jakieś spędzanie czasu, po którym trzeba wracać do pracy dopiero, tak? No i wreszcie pamiętajmy o tym, że państwo nie powinno wtrącać się, nie powinno ingerować w życie rodzin, stąd te absurdalne ustawy pozwalające na ingerowanie w życie rodzin powinny być jak najszybciej uchylone.
Te, które są takimi ingerowaniem się bezsensownym, takim banalnym.
Bo
pana Petru też.
Dający zbyt szerokie uprawnienia urzędnikom.
Tak, gdzie trzeba, to państwo ma obowiązek ingerencji w sensie...
Ma obowiązek pomocy,
tak,
wsparcia.
Wsparcia,
a nie też ingerowania, czyli zastępowania rodziny, wchodzenia w jej rolę. Tak?
To są być te podmioty tak, bardzo
to rodzina jest
opisane.
Podmiotem, który nie powinien być zastępowany, ale powinien być w należyty sposób wspierany, tak? Ze względu na to, ile dobra daje ta rodzina społeczeństwu.
Czyli to, co nauka kościoła życia też uczy, o tej pomocy takiej bardzo, prawda, taktownej i tam, gdzie potrzeba, bo jest takie wsparcie tak zwane.
Nie popadamy tutaj też w taką pozycję, prawda, że tutaj albo
rodzina i państwo.
Zastąpienie, prawda, rodziny, albo w ogóle żadnego wsparcia, tak? To są antynomie sztuczne, obce naszej cywilizacji, wprowadzane przez różnych ideologów, tak? Czyli albo socjalizm, albo libertarianizm. Nie. Można szanować podmiotowość, a jednocześnie pomagać w mądry sposób, zwracając po prostu to, co rodzina daje, tak?
Dziękujemy bardzo, drodzy panom, pan Tymoteusz Zych i pan Olaf Szczepiński. Chcemy ci podziękować słuchaczom. Dziękujemy też i pozdrawiamy wszystkich młodych rodziców, młodych, no bo na waszych barkach jest ten obowiązek, prawda, utrzymania, wychowania, kształtowania rodziny, a starszym gratulujemy i dziękujemy, bo oni już to zadanie wypełniają i wypełnili, jak i niejednokrotnie. Także to jest tutaj zawsze w stronę tych, którzy to czynią, jest i zawsze mówimy, my jako ludzie wierzący, my jesteśmy ludźmi nadziei, pamiętajmy, że w oparciu o wiarę, o wartości chrześcijańskie, jeszcze nikt się nigdy nie zawiódł, nie jest to jakaś zimna czy ciepła pociecha, jakieś takie mówienie sobie, tylko to jest doświadczenie naprawdę ludzi dojrzałych, którzy, słuchajmy starszych, popatrzmy na tych mądrych ludzi starszych, bo nie zawsze mądrość idzie z wiekiem i po prostu, no, chcielibyśmy też od siebie wymagać, ale jak mówimy, teraz jest okazja, żeby też jakoś popatrzeć na swoje rodziny. Nie każdy się popatrzy na swoją działkę i też, no, z drugiej strony rządzący jutro. Pamiętamy o was w modlitwach, bo o tym mówimy. Modlimy się za rządzących każdego ranka w Radiu Maria, ale wy też macie swoje zadania i też wypełniajcie dobrze wasze obowiązki. Dziękujemy. Ostatnie słowo. Kogo pozdrawiamy? Zawsze dziękujemy. Jest taki zwyczaj. Kogo panowie pozdrawiają, jeżeli chcą. Jeżeli nie, to dziękuję.
Ja pozdrawiam swoją rodzinę, żonę, syna, mamę, babcię, brata, no, teść, no i oczywiście cały Instytut Ordo Iuris.
Tak, pozdrawiamy Instytut, a ja osobiście pozdrawiam moją żonę oraz moich kochanych rodziców.
Pozdrawiamy. I drodzy państwo, my dziękujemy i zapraszamy już za chwilę do wspólnej modlitwy, na wspólną modlitwę kompletę na zakończenie dnia.